Ilekroć myślę o Łowcy Androidów Ridleya Scotta, czyli o filmie, o którym wam dzisiaj opowiem i który zajął 6. miejsce w rankingu filmów wszechczasów według patronek i patronów Spoilermastera, myślę o mojej cioci Róży. Kiedy ja byłem dzieckiem, ona mieszkała w Niemczech, od czasu do czasu odwiedzała nas w Polsce i opowiadała mi o różnych filmach. Nie zawsze miała jednak pamięć do tytułów. Jedna z jej opowieści bardzo mnie zafascynowała. Mówiła o filmie osadzonym w przyszłości wielkim mieście, w którym nad ulicami latają wielkie sterowce, w którym radiowozy policyjne także fruwają, w którym cały czas pada deszcz, większość populacji wydaje się pochodzenia azjatyckiego, a reklamy na ulicach są żywymi obrazami wideo. Opowiadała mi o tym filmie. Wizje, jakie roztaczała, były fascynujące, ale nie pamiętała tytułu. Pamiętała tylko echo frazy tytułowej w swojej głowie. Mówiła blada rana, zaśmiała się i powiedziała, słuchaj, ten film się nazywa Blada rana. Oczywiście był to żart, ale fraza blada rana zapadła w moją głowę i po paru latach od tej opowieści zorientowałem się, że ten film to Blade Runner, Łowca Androidów. Taki był polski tytuł ekranowy. Ale nawet jeśli opowieść o zapomnianym tytule przez moją ciocię wydaje się wam troszkę zabawna, zapytam was wprost, co oznacza tytuł Blade Runner? Stał się on już częścią języka fanowskiego. O filmie Scotta napisano całe tomiszcza i zrealizowano mnóstwo materiałów dokumentalnych. Zrodził on własną literaturę fanowską. Jest jednym z fenomenów kina science fiction i w ogóle kina XX wieku. Ale co oznaczają słowa Blade Runner? Zanim odpowiem na to pytanie, powiem, co ta fraza oznacza w filmie. Napis pojawiający się na początku projekcji informuje nas, że Blade Runnerzy to policjanci pewnego specjalnego typu, którzy w Los Angeles roku 2019, bo wtedy dzieje się akcja Łowcy Androidów, polują na replikantów. Słowo android nigdy w filmie nie pada. Replikanci to właśnie owe istoty, czy raczej maszyny, a raczej maszyny noszące wszelkie cechy żywych istot, których upolowaniem mają zajmować się Blade Runnerzy. A zatem film mówi na początku, jaka jest funkcja Blade Runnerów, ale ja powtórzę pytanie językowe, lingwistyczne. Co oznacza fraza Blade Runner? Blade to ostrze, runner to albo biegacz, albo sprzedawca, paser, ktoś, kto sprzedaje jakiś materiał. Książka, na podstawie której Ridley Scott nakręcił swój film, nosi tytuł zupełnie inny. Po polsku nazywa się Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? Ale już od długiego czasu, ilekroć jest w Polsce wznawiana, jej tytuł brzmi Blade Runner. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? Oczywiście chodzi tutaj o nawiązanie do sławy filmu. Korzenie tytułu tajemniczego, o którym mówię, tkwią w niechęci Ridleya Scotta do użycia słowa android i w filmie, i w tytule. Przenosząc na ekran dystopijną wizję amerykańskiego pisarza Philipa K. Dicka, Ridley Scott chciał, żeby ta wizja była w pełni oryginalna, żeby nie była zakorzeniona w skojarzeniach z wcześniejszym kinem science fiction. Dlatego także on chciał uniknąć słowa android. To słowo dzięki wysiłkom scenarzysty Davida Peoplesa, a właściwie dzięki sugestii jego córki, która podówczas studiowała biologię, zostało zastąpione słowem replikant. Ale funkcja i zawód głównego bohatera filmu, czyli Deckarda, granego przez Harrisona Forda, wciąż nastręczała trudności. Ridley Scott nie chciał, żeby z ekranu padało banalne jego zdaniem słowo detektyw. W pewnym momencie zakochał się w frazie Blade Runner, która była, uwaga, tytułem wydanego postaci książkowej scenariusza autorstwa Williama S. Burroughsa, twórcy Nagiego Lunchu, pod tytułem Blade Runner A Movie. Tę książkę wydano w roku 1979, ale sama ta książka była rodzajem adaptacji literackiej wcześniejszej powieści z roku 1974. Ta książka nazywała się The Blade Runner, przy czym słowa Blade i Runner nie były oddzielone spacją. Napisał ją niejaki Alan E. Norse. I w tej książce znajdujemy pierwotne znaczenie frazy Blade Runner. Ta książka rozgrywała się w dystopijnym społeczeństwie, w którym panuje ogromny niedobór dóbr medycznych, wszelakich dóbr związanych z ochroną zdrowia. Między innymi brakuje strzykawek, ale także skalpeli. Skalpel po angielsku to ostrze, czyli blade. Innymi słowy, Blade Runner w kontekście pierwotnej powieści Norsa oznacza handlarza skalpelami, kogoś, kto handluje dobrem trudno dostępnym, w tym przypadku właśnie medycznymi skalpelami, ale także może oznaczać kogoś, kto dokonuje cięcia za pomocą skalpela, ponieważ to run a blade oznacza także po prostu ciąć, prowadzić ostrze. Blade Runner w końcu poprzez skojarzenie bardziej kinetyczne to może być ktoś, kto biegnie po bardzo cienkim ostrzu. Więc gdzieś pomiędzy tymi znaczeniami, to znaczy pomiędzy krawędzią czy ostrzem, po którym ktoś biegnie, pomiędzy handlarzem skalpelami, handlarzem konkretnymi ostrzami, albo kimś, kto tnie, kto posługuje się ostrzem, otóż w tych znaczeniach należy szukać właściwej definicji tych dwóch słów. Zaczynam od tej ciekawostki, ponieważ sam przez bardzo wiele lat obcowania z tym filmem nigdy sobie nie zadałem tego pytania. I teraz, jako że w końcu nadszedł ten moment, że spełniam obietnicę, ponieważ obiecałem, że do końca 2024 roku opowiem o wszystkich filmach z patronackiego Top Ten, w końcu zadałem sobie to pytanie i tę odrobinę trudu, żeby prześledzić losy tego tytułu i także zastanowić się nad jego spolszczeniem, więc tak, Blade Runner ma właśnie takie korzenie, jest to tytuł zapożyczony, a właściwie wykupiony z innego dzieła literackiego, ale oczywiście od premiery filmu Ridleya Scotta w 1982 tym absolutnie podstawowym znaczeniem, które rodzi się w głowie każdego kinomana, jest właśnie to. Blade Runner to policjant polujący na replikantów. Zaczynam od tego dość trywialnego, wydawałoby się, śledztwa, żeby pokazać, że lupę w Blade Runnerze można skierować tak naprawdę w ogromną ilość różnych miejsc. To jest film niesłychanie szczegółowo analizowany, niesłychanie szczegółowo opisywany. Film, który ma ogromne rzesze fanów, który zrodził wielką ilość artykułów i naukowych, i filmoznawczych, którego samo powstawanie było już przedmiotem fascynacji i jednocześnie film, który mimo, że nie był sukcesem kasowym po pierwszej premierze, następnie odrodził się jeszcze kilkukrotnie w rozmaitych wersjach montażowych, o których jeszcze będzie mowa w tym odcinku, i stał się dziełem absolutnie i kultowym, i dochodowym. Wspominam o tym dlatego, że w tym odcinku, choćby miał on trwać 10 godzin, nie zawrę wszystkich możliwych szczegółów i wszystkich możliwych ciekawostek związanych z tą produkcją. Jest duża obawa, że ten odcinek może nie usatysfakcjonować hardkorowych fanów Łowcy Androidów, ponieważ wszystkie fakty dotyczące produkcji tego filmu oni już doskonale znają i już widzę te komentarze pod odcinkiem zwracające uwagę na to wszystko, co przemilczałem w tym odcinku. Ale od razu chcę powiedzieć, że cel tego odcinka jest inny. Oczywiście wspomnę o niektórych faktach związanych z produkcją, ale chcę także podjąć się próby interpretacji, a także chcę zaprosić do rozmowy kogoś, kto ten film kocha i kto wie o nim o wiele więcej i kto także, o czym jeszcze zdążę później powiedzieć, znakomicie zna się na kinie Ridleya Scotta. Tym kimś jest Paweł Stroiński. Przedstawię go jeszcze przed tą częścią odcinka, w której przejdę do dialogu z Pawłem, ale tak, to jest odcinek, w którym chciałem, żeby także wybrzmiał głos kogoś, kto w tym uniwersum Blade Runnera spędził o wiele więcej czasu ode mnie. Od razu też skieruję osoby ciekawe, mianowicie jeżeli chcecie się dowiedzieć tych wszystkich szczegółów dotyczących scenografii, kostiumów, historii powstania, historii kolejnych wersji scenariusza, historii trudnej realizacji, ale także jeżeli chcecie prześledzić wszystkie drobniutkie różnice montażowe pomiędzy pięcioma wersjami montażowymi tego filmu, jakie obecnie są dostępne, odsyłam was do jednej, jedynej pozycji, to znaczy do potężnego, liczącego sobie ponad 600 stron tomu Paula M. Samona pod tytułem Future Noir, The Making of Blade Runner. Odsyłam was także do książki polskiej Andrzeja Tuziaka pod tytułem Łowca Androidów, Słowa i Obrazy, wydanej w serii Filmoteka Śląska przez instytucję filmową Silesia Film. Od razu też dziękuję Patrykowi Chromikowi z Kina Kosmos i Maćkowi Kędziorze, przyjacielowi tego podcastu, za to, że pomogli mi dotrzeć do egzemplarza tej książki. Książka Paula Samona jest legendą samą w sobie, miała już 3 wydania, rozrastała się z kolejnymi dekadami i ma swoje źródła w reportażu dla pisma Cine Fantastique, który był reportażem z planu i który był pisany już na początku lat 80., zanim film Blade Runner miał premierę. Paul Samon właściwie poświęcił resztę życia swojego reporterskiego na opisywanie kolejnych mutacji, wcieleń i kulturowego znaczenia Blade Runnera, a zatem dla fana jest to książka absolutnie podstawowa. Książka polska Andrzeja Tuziaka jest o wiele skromniejsza, jeśli chodzi o rozmiary, ale także zawiera świetne analizy porównawcze kolejnych wersji scenariusza i pokazuje, jak tematyka tego filmu ewoluowała razem ze scenariuszowymi zmianami. Jest to także książka z taką dużą wrażliwością filozoficzną, a autor, co ciekawe, polecam także jego kanał na YouTubie Tuzant, ponieważ jest fanem Wiecznych Piór i realizuje o nich bardzo ciekawe materiały. No, trudno wyobrazić sobie bardziej archaiczną metodę przekazywania danych i wiedzy od właśnie pisania ręcznego inkaustem na papierze. To ciekawe, że właśnie ten autor tak dobrze odnalazł się w świecie Blade Runnera. No, ale nie dziwi mnie to także jako Ślązaka, ponieważ sam jestem Ślązakiem, Andrzej Tuziak także, pochodzi on z Bytomia i myślę, że każdy Ślązak, który wychował się w czasie, kiedy jeszcze industrialny charakter regionu był bardzo wyrazisty, bardzo mocno musi rezonować z filmem Scotta zatopionym w industrialnej architekturze, w ciągłym deszczu, sadzy i tych wszystkich industrialnych wyziewach. W pewnym sensie Blade Runner jest najpiękniejszym filmem o Śląsku, który nie powstał na Śląsku. Więc pozdrawiam tutaj także nieznanego mi osobiście autora znakomitej książki, czyli Andrzeja Tuziaka. To krótki disclaimer i zanim przejdę do rozmowy z Pawłem Stroińskim i zanim powiem wam o Pawle więcej, kilka punktów odnośnie Blade Runnera, które chciałem jeszcze zaznaczyć i parę obserwacji, którymi chciałem się podzielić. Łowca Androidów jest, tak jak już powiedziałem, filmem legendarnym, rozgrywającym się w przyszłości, oczywiście przyszłości roku 2019, która dla nas jest już przeszłością, pokazuje ona świat po jakimś rodzaju industrialnej katastrofy, świat, w którym cywilizacja ziemska coraz to bardziej przenosi się na pozaziemskie kolonie, na Ziemi pozostają ci, których nie stać na taką emigrację, a wielka korporacja Tyrell produkuje replikantów, którzy mają przede wszystkim pracować niczym niewolnicy z langowskiego Metropolis na tych, którym lepiej się w tym niesprawiedliwym, neokolonialnym i kosmicznie kolonialnym porządku lepiej powodzi. Film zaczyna się od tego, że na Ziemię trafia grupka replikantów, rebeliantów, a tytułowy Blade Runner, Descartes, ma ich wyśledzić. W tej roli Harrison Ford, on jest tytułowym łowcą i właściwie film ma strukturę śledzenia kolejnych tych replikantów, ich eliminacji aż do finałowego pojedynku z przywódcą buntu, czyli z Royem Batim, którego gra hipnotyczny w tej roli, obnoszący swoją platynową, krótką czuprynę Rutger Hauer. Ta historia oczywiście jest znana wszystkim, którzy ten film widzieli, zapewne także jest znana wielu osobom, które filmu nie widziały. Natomiast ja chciałbym przede wszystkim oddać hołd dwóm osobom, to znaczy po pierwsze Philipowi K. Dickowi, który napisał źródłową powieść, bardzo potem zmienioną w procesie adaptacji, czyli powtórzę, czy androidy marzą o elektrycznych owcach. Powieść zrodzoną z bardzo głębokiej refleksji nad tym, co ludzkie i nieludzkie w człowieku. Warto zwrócić uwagę na datę wydania tej powieści, to jest rok 1968, szczytowy okres interwencji amerykańskiej w Wietnamie. Sam Philip Dick mówi, że książka w dużej mierze wzięła się z takiego kontrkulturowego namysłu nad tą wojną i z tego, że sami Amerykanie dopuszczali się w jej trakcie wielu okrucieństw. Dick zastanawiał się, czy walcząc z potworami, jednocześnie sami nie stajemy się potworem. Drugą inspiracją dla tej książki, w której trudno jest rozróżnić, czy ktoś jest androidem, czy człowiekiem, było zdanie, jakie wyczytał Dick w pismach archiwalnych dotyczących II wojny światowej. W pewnym momencie natknął się na słowa SS-mana opisującego swoje doświadczenia w okupowanej Polsce. Ów SS-man napisał między innymi krótkie zdanie, które wbiło się w świadomość Dicka z ogromną mocą. To zdanie brzmiało: krzyki małych dzieci nie pozwalają nam spać. To jest takie zdanie, które równie dobrze mogłoby być mottem filmu Strefa Interesów Jonathana Glazera. Dick poczuł, że osoba, która skarży się na to, że nie może spać przez to, że nieopodal cierpią i krzyczą małe dzieci, musi mieć głęboko zniszczony kompas moralny i pytanie jest takie, czy taka osoba jest jeszcze w ogóle człowiekiem. A zatem znowu to pytanie o granicę między tym, co ludzkie, a tym, co nieludzkie. A właściwie pytanie o to, co czyni człowieka. Czy tylko ciało, czy tylko oczy, czy tylko organy, a może jest coś jeszcze, może jest coś więcej, co tak naprawdę przesądza o granicy między ludzkim i nieludzkim. To było pytanie Philipa K. Dicka. Wymowa jego powieści była pesymistyczna o tyle, o ile można było ją sprowadzić do następującego zdania. Nikt tak skutecznie nie dehumanizuje jak sam człowiek. Człowiek sam w sobie ma umiejętność sprowadzania innych ludzi, całych grup ludzkich, do wymiarów nieludzkich. Wystarczy nazwać, określić jakąś grupę jako podludzi i takie przyporządkowanie często zwalnia z jakiejkolwiek moralnej odpowiedzialności za czyny względem tych podludzi czynione. To oczywiście wielki temat dwudziestowiecznej i nie tylko już dwudziestowiecznej kultury, który na swój sposób pisarz science fiction Philip K. Dick przepracował. Jako że żyjemy w świecie, w którym Blade Runner jest filmem tak słynnym, trudno nam sobie chyba uświadomić fakt, że tak naprawdę był to pierwszy film nakręcony, pierwszy pełnometrażowy w każdym razie i nietelewizyjny film nakręcony na podstawie powieści Philipa K. Dicka. My jesteśmy już o wiele dalej w tej historii adaptowania Dicka na ekran. Późniejsze dzieła takie jak Pamięć Absolutna z 1990 roku, czy Raport Mniejszości z 2002, czy chociażby telewizyjna adaptacja Człowieka z Wysokiego Zamku, żeby nie wspomnieć o także znakomitej moim zdaniem Tajemnicy Syriusza z 1995 roku, sprawiają, że żyjemy w świecie głęboko dickowskim, także w świecie kinowym, który mnóstwo od Dicka zaczerpnął, a na dodatek żyjemy w świecie, w którym wiele intuicji Dicka dotyczących postępu technologicznego, ale także naszego stosunku do rzeczywistości wydaje się już po prostu bardzo mocno rozpoznane. A jednak dla kina w zasadzie to właśnie Łowca Androidów odkrywa prozę Philipa K. Dicka i jest gorzką ironią, a jednocześnie zabarwioną kropelką ulgi fakt, że co prawda Philip K. Dick nie doczekał premiery filmu, bo zmarł zanim ona się wydarzyła, to miał szansę obejrzeć fragmenty przygotowywanych do filmu scenografii i efektów specjalnych ukazujących owo Los Angeles przyszłości i podobno był absolutnie i pozytywnie zdumiony tym, co Ridley Scott i jego ekipa na czele z szefem efektów specjalnych Douglasem Trumbullem wyczarowała na ekranie, więc jest coś pięknego w tym, że Dick odchodząc z tego świata wiedział już, że jego proza zrodziła naprawdę wyjątkowy wizualnie film. Producent filmu, nawiąże jeszcze do tego tematu dwudziestowiecznego, związanego także z wydarzeniami II wojny światowej, Brytyjczyk Michael Dealy powiedział, że po lekturze Dicka i scenariusza poczuł, że siła tego filmu będzie podobna jak opowieść o nazistowskim komendancie, który zakochuje się w jednej ze swoich żydowskich ofiar. Wyczuł także ten holokaustowy temat, w tym przypadku moglibyśmy powiedzieć o Deckardzie, który zakochuje się w replikantce imieniem Rachel. Dealy wyczuł także, że tak naprawdę ta historia dotyczy właśnie tego, tej cienkiej granicy pomiędzy tym, co przez nas humanizowane, a tym, co przez nas dehumanizowane. Gdzieś z tej refleksji nad światem współczesnym, nad elementami dehumanizacji, które Dick dostrzegał zarówno w najnowszej historii, jak i w swoim amerykańskim społeczeństwie lat 60., narodziła się owa wizja świata, w którym także ważny jest komponent ekologiczny. Zwierzęta w książce Dicka właściwie całkowicie wyginęły, pojedyncze egzemplarze prawdziwych, organicznych zwierząt są nieprawdopodobnie drogie, są luksusem, bohater książki, który jest bardziej biurokratą w tej książce niż detektywem, marzy o tym, żeby mieć prawdziwą owcę, która będzie takim znakiem statusu. Otóż ten temat ekologiczny przedostał się także do filmu, w którym mamy fałszywego węża i sztuczną sowę, ale przede wszystkim mamy świat zdewastowany pod względem ekologicznym. To był temat bardzo bliski pierwszemu scenarzyście, mam na myśli scenarzystę Hamptona Fanchera. Ale od razu warto powiedzieć, że Blade Runner jako historia, jako anegdota, nawet jako temat tej ludzkości i nieludzkości, to tylko część tego filmu, bo mało jest filmów, mam wrażenie, w historii, można by wskazać jeszcze pewnie dzieła Józefa von Sternberga, może filmy Michaela Powella i Emeryka Pressburgera, przynajmniej niektóre, w których tak ważny jest wygląd, tak ważne jest to, co nazywamy designem, czyli pewnym projektem, pewnym całokształtem plastycznym i audialnym dzieła. I tutaj wchodzi oczywiście reżyser Ridley Scott, który ten film reżyseruje już po ogromnym sukcesie Obcego ósmego pasażera Nostromo. Odsyłam do odcinka o tym filmie i to właśnie Scott ze swoim bardzo specyficznym podejściem do komponowania ekranowej całości jest tą osobą, której należy oddać wszelkie honory, jednocześnie niejednokrotnie także zatrzymując się w pewnym szoku nad bezwzględnością jego metod na planie, ale trzeba mu oddać honor za to, że wygląd tego filmu, pomysł na to, jak ten film wizualnie ma się przedstawiać, był rzeczywiście jego inicjatywą. Ridley Scott przy okazji pracy nad tym filmem powiedział, że dla niego film to jest tort złożony z 700 warstw. I warstwowość właśnie wydaje mi się słowem kluczem w przypadku Łowcy Androidów, bo wystarczy wziąć właściwie dowolny kadr, dowolną scenę z tego filmu i możemy analizować, patrzeć na kolejne warstwy, kolejne skórki tej cebuli, które za każdym razem są w sposób niebywale wręcz barokowy, spiętrzone. No bo wyliczmy te warstwy. Każdy niemal kadr tutaj, zwłaszcza te kadry miejskie, to kolejne kurtyny, kolejne warstwy deszczu, sadzy, neonu, ognia, światła, cienia, pary, dymu, tłumu, ekranów, ruchu, plastiku, skóry, wszystkich tych faktur, tych tekstur, tych materiałów, które Scott tutaj zgromadził razem ze swoją genialną ekipą, i nie ma ani trochę wątpliwości przez cały ten dwugodzinny seans, że stoi za tym wszystkim jakaś bardzo jednolita wizualna koncepcja. To całe żelastwo tutaj zgromadzone, te dymy, te pary, te efekty świetlne, gdyby zostało tylko tu wrzucone w sposób chaotyczny, byłby to najbardziej nieznośny i najbardziej kakofoniczny film w historii kina. Tymczasem wielkość osiągnięcia Scotta, wielkość reżyserska, ale także w pewnym sensie designerska, polega na tym, że to multum elementów zostało tutaj cudownie, harmonijnie zorkiestrowane, w ten sposób, że nawet wrogowie tego filmu, jak chociażby narzekająca na Blade Runnera Pauline Kael, przyznawali jednogłośnie, nawet ona to napisała, że jest to film absolutnie wyjątkowy pod względem wizualnym, i nawet jeżeli można mieć zastrzeżenia do jego fabuły czy dramaturgii, co do której już nie tylko Pauline Kael, ale nawet fani tego filmu często zgłaszają rozliczne zastrzeżenia. Po latach nawet scenarzyści przyznali, że scenariusz jest mocno dziurawy, ale trochę nie ma to znaczenia, ponieważ właśnie ta wizja plastyczna jest tak niebywale złożona, a jednocześnie spójna. Jest to film, który niemal dosłownie można kroić nożem. You can run a blade through this movie, chciałoby się niemalże powiedzieć. Więc ten tort o 700 warstwach to nadal to, co robi największe wrażenie w Łowcy Androidów. I znowuż, w tym odcinku nie wyliczymy wszystkich tych warstw, ale jeśli chodzi o wizualne inspiracje, to o dwóch zazwyczaj mówi się najbardziej. Po pierwsze o magazynie komiksowym Metal Hurlant, czyli Heavy Metal po angielsku, i o rysunkach i projektach rysunków Jeana Giroda, znanego także jako Mobius, ale także mówi się o malarstwie Edwarda Hoppera na czele z Nocnymi Ptakami. I jednocześnie przedłużając tę inspirację oczywiście o kinie noir. To wszystko jeszcze rozwikłamy w rozmowie z Pawłem Stroińskim. Sami scenarzyści mówili wyraźnie, że o ile oni skupiali się na przebiegu historii albo na tym wątku ekologicznym, o tyle Scott od pierwszego momentu zaskoczył scenarzystę Hamptona Fanchera pytaniem: no dobrze, wiem, co się dzieje w tej scenie, ale co widać za oknem? I w tym jednym zdaniu, co widać za oknem, opisz mi ten świat, zbudujmy ten świat z tych elementów właśnie, z Metal Hurlant, z Chinatown Polańskiego, z kina noir, z przestrzeni industrialnej. W tym pytaniu, co jest za oknem, w jakim świecie to się dzieje, zawiera się tak naprawdę największa wartość tego, co wniósł Ridley Scott jako reżyser do tej produkcji. Brat, już nieżyjący brat Ridleya Scotta, Tony Scott, wspomniał także w słynnym, prawie czterogodzinnym dokumencie o realizacji Blade Runnera, czyli w Dangerous Days, The Making of Blade Runner, że Ridley wniósł także coś z dzieciństwa jego i Tonego, oczywiście, czyli deszcz. Deszcz, który padał cały czas w Anglii, w której obydwaj wyrastali, więc ten deszcz nad Los Angeles, zwrócę uwagę, że Kalifornia nie jest znana ze jesiennej i szaroburej pogody. Ten deszcz cały czas tutaj padający to jest także po prostu deszcz angielski w pewnym sensie, przeniesiony przez Scotta do tego uniwersum wymyślonego przez Philipa K. Dicka. Długo można by wyliczać tych wybitnych specjalistów, którzy pomogli Scottowi ten świat wyczarować. O dwóch trzeba powiedzieć najbardziej. Douglas Trumbull to mistrz od efektów specjalnych, który pracował ze Stanleyem Kubrickiem przy efektach specjalnych w 2001, który także wyczarował efekty w Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia Spielberga, który zrobił także swoje własne filmy, między innymi pamiętny Niemy wyścig z Bruce'em Dernem, i tutaj jego ogromna praca, dodajmy wciąż jeszcze praca analogowa, ponieważ o Blade Runnerze często mówi się jako o tym ostatnim wielkim filmie opartym na efektach specjalnych całkowicie fizycznych, to znaczy na miniaturach, na zmyłkach optycznych, na przedniej i tylnej projekcji, na tak zwanych zastawkach, na domalówkach, czyli na tym wszystkim, co jest faktycznym, ręcznym rzemiosłem, a nie na komputerowym CGI, to wszystko tutaj jest spuścizną Douglasa Trumbulla i jest symboliczne, że w tym samym 82 roku na ekrany wszedł Tron, czyli film, w którym po raz pierwszy tak mocno zastosowano efekty cyfrowe, oczywiście jeszcze w takiej wersji bardzo wcześniej, później już inwazja CGI będzie się skradała, kluczowym filmem będzie Willow pod tym względem i Piramida Strachu, no i potem oczywiście Park Jurajski, ale tutaj wciąż patrzymy na świat nie tyle wyczarowany z zer i jedynek, co wyczarowany z rzeczywistej fizycznej materii, do tego stopnia, że w tych mikro scenografiach, miniaturach filmowanych jako Los Angeles 2019 używano także materiałów z innych filmów, chociażby kadłuba statku kosmicznego z innej produkcji sci-fi, który pionowo ustawiony wertykalnie stawał się nagle jednym z budynków LA Scotta, czy nawet ustawionego pod odpowiednim kątem zlewu kuchennego. Tutaj dosłownie wszystko tworzyło ten stłoczony wizualnie świat Scotta. A drugą osobą jest absolutnie kluczową, jest Sid Mead, który był scenografem, ale przede wszystkim projektantem, futurystą zatrudnianym przez największe korporacje na świecie, takie jak Philips, Volvo, po to, żeby projektował ich produkty w kluczu futurystycznym. Darem Sida Meada było nie tylko to, że potrafił świetnie kreślić futurystyczne karoserie samochodów, produkty AGD i inne elementy, ale od razu tworzył rysunki umieszczające te przedmioty w całym kontekście świata, w którym mogłyby one funkcjonować. Czyli tworzył nie tylko konkretny design, konkretny rysunek, ale tworzył też cały environment, całe środowisko, w którym taki przedmiot mógłby funkcjonować. No i tutaj właściwie Sid Mead mógł się totalnie wyżyć. Co ciekawe, sam Mead często wskazywał jeszcze inny film, w którym wyżył się bardziej, ale ten film się tak nie zapisał w historii kina, to znaczy 2010 Petera Hyamsa, sequel do 2001, ale do historii kina tak naprawdę Sid Mead przechodzi dzięki niebywale szczegółowym projektom, jakie sporządził na potrzeby Łowcy Androidów, spinery, czyli latające radiowozy, te wszystkie elementy życia codziennego, jak parkometry, które strzelają w niepłacących opłaty za parkowanie, przynajmniej w zamyśle, bo w samym filmie taki strzał się nie znalazł. Tutaj właściwie no, ten film jest rogiem obfitości, z każdego kadru wysypują się kolejne pomysły Sida Meada i robi to do dzisiaj nadal ogromne wrażenie. Sid Mead był znakomicie zarabiającym projektantem, dla którego kino było tylko i wyłącznie fuchą na boku. Dość powiedzieć, że był to człowiek, który między innymi uczestniczył w projektowaniu wnętrza słynnego samolotu Concorde, więc był to po prostu niesamowicie wzięty i świetnie opłacany fachowiec w dziedzinie projektowania, który tak się składa, także pomógł wyczarować ten świat na potrzeby Blade Runnera. Ale zanim przejdę do rozmowy z moim gościem, jeszcze jedno nazwisko, które musi paść i tutaj będzie moja może kontrowersyjna teza, mianowicie uważam, że nie byłoby tego efektu Blade Runnera, to znaczy ten film nie ożyłby w taki sposób, jak ożywa, gdyby nie Rutger Hauer, ponieważ tak jak już wiele osób zauważyło, tak jak zauważa sam Paul Simon, fabuła Blade Runnera nie jest jego najsilniejszą stroną. Tutaj są dziury, są niekonsekwencje. Pauline Kael w swojej recenzji wskazała na kilka także i trudno się z nią kłócić. Między innymi ona podważa zasadność wykonywania testu Wojta Kampfa, czyli tego testu, który ma ustalić za pomocą reakcji empatycznych, czy ktoś jest androidem, czy człowiekiem, no bo Pauline Kael pisze w swojej recenzji, ale zaraz, w kolejnej scenie Harrison Ford ogląda bardzo dokładne zdjęcia tych wszystkich androidów, które uciekły z kolonii pozaziemskich, więc skoro jest pełna fotograficzna dokumentacja i wiadomo, jak wyglądają te zbiegłe androidy, to po co sadza się w pierwszej scenie Leona Kowalskiego i zadaje mu się pytania, skoro ze zdjęcia ewidentnie widać, że to jest on. Także to jest jedna tylko z tych rzeczy. No ona też zwraca uwagę na to, że w zasadzie po co ta cała pogoń za androidami, skoro i tak po 4 latach one same dokonają samozniszczenia, co jest częścią tego, jak one zostały zaprojektowane, więc łowca mógłby sobie spokojnie odpoczywać, używać, a po paru latach i tak androidy by przestały działać. Ale tak jak mówię, to nie są tylko jej pytania. Wiele osób zwracało uwagę i wyliczało te liczne dziury. Natomiast to trochę nie ma znaczenia, bo dobrze, to jest film dziurawy fabularnie, ma te swoje niedoskonałości, ale mamy po pierwsze tę niezwykłą wizję plastyczną, a po drugie właśnie, mamy Rutgera Hauera. Ja to chcę podkreślić, bo gdyby rolę Rolla Battiego, czyli właściwie przywódcy tych zbiegłych replikantów, grał ktokolwiek inny, ktoś, kto nie miałby tej lekko perwersyjnej, trochę kampowej obecności, takiej niejednoznacznej seksualnie i kto nie miałby tego elementu dziwności po prostu, takiego, tak jakby wyszedł z okładki płyta Davida Bowiego, kogoś, kto wnosi naprawdę element przekraczający konwencjonalność społecznych ról, czy to płciowych, czy to zawodowych. Roy Batty wydaje się kimś naprawdę głęboko innym, a jednocześnie o wiele bardziej ludzkim niż ktokolwiek inny w tym filmie. To nie jest zaskoczenie, że osoby, które oglądają ten film najczęściej, wspominają właśnie scenę śmierci Roya Battiego, bo to nie jest tylko to, że cały ten pojedynek pomiędzy Deckardem i Battym jest cudownie sfilmowany przez Scotta i operatora Jordana Cronenweta. Wydaje mi się zresztą, że cały ten pojedynek w świetle, cieniach i dymach jest hołdem dla pogoni za Harrym Limem w finale Trzeciego Człowieka. Porównajcie spojrzenie Orsona Wellesa tuż przed śmiercią i spojrzenie Rutgera Hauera tuż przed śmiercią. Zdecydowanie jest tutaj podobieństwo. Myślę, że to wyspiarz Scott oddaje hołd wyspiarzowi Karolowi Reedowi, ale nie jest w mojej opinii przypadkiem, że tak wiele osób wspomina przedśmiertne momenty Hauera, zwłaszcza ten cudowny monolog, także częściowo przez niego napisany, tuż przed śmiercią, kiedy mówi on, cytuję, i to cytuję to w przekładzie Macieja Milczarka, który pojawił się na moim fanpage'u na Facebooku. Mianowicie Roy Batty mówi przed śmiercią, odwołując się do tego, że doświadczenia androidów, replikantów są tak samo piękne, tak samo ważne jak doświadczenia ludzi i być może tak naprawdę poprzez umiejętność indywidualnego doświadczania powinniśmy klasyfikować kogoś jako człowieka. On mówi tak: widziałem rzeczy, którym wy, ludzie, nie dalibyście wiary. Statki szturmowe w ogniu, sunące nieopodal pasu Oriona. Oglądałem promieniowanie, skrzące się w ciemnościach blisko wrót Tannhäusera. Wszystkie te chwile znikną w czasie, jak łzy w deszczu. To jest przepiękny moment. Roy Batty mówi, są takie rzeczy, o których wam się nawet ludziom nie śniło. Są rzeczy, których nie widzieliście. Odbieracie nam status ludzki dlatego, że rzekomo nie mamy wspomnień. Tymczasem nasze wspomnienia, nasze doświadczenia są po prostu radykalnie inne niż wasze. I to ta inność jest czymś, co was zaślepia. Czyż tych słów nie mogłaby wypowiedzieć osoba należąca do dowolnej grupy dyskryminowanej, poniżanej w historii ludzkości? Kiedy Roy Batty mówi do Deckarda, teraz wiesz, co to znaczy być niewolnikiem i czuć się jak niewolnik, dotyka istoty sprawy, ponieważ Blade Runner i jego nieprzemijająca głębia i to, że ten film tak porusza widzów, dotyka właśnie tej kwestii, tego, jak czuje się osoba pokrzywdzona, osoba, której odmówiono statusu pełnoprawnego człowieczeństwa i jak bardzo próbuje się ona buntować przeciwko temu statusowi. Oczywiście jest to także bunt metafizyczny przed śmiercią jako taką. Ostatnie słowa Gaffa w filmie, to znaczy ona nie przeżyje, ale przecież nikt nie przeżywa, odwołują się do uniwersalności śmierci, tego, że każdy z nas mógłby podjąć metafizyczny bunt przeciwko swojemu stwórcy, ale że ten bunt jest skazany na porażkę, ponieważ i tak jesteśmy naznaczeni śmiertelnością. Wracając jednak do Hauera, jego hipnotyczne spojrzenie, fizyczna inność, fakt, że wydaje się on przynależeć równie dobrze do świata stworzeń magicznych, duchów, jest jakby Arielem ze Snu Nocy Letniej, sprawia, że cały film jest niezwykły, ponieważ nagle mamy bardzo pragmatycznego Harrisona Forda, który goni za zbuntowanym aniołem, za aniołem buntującym się przeciwko swojemu stwórcy, tak jak buntowały się postaci w Raju Utraconym, Johna Miltona. To właśnie obecność Rutgera Hauera uzasadnia takie poetyckie porównania. On wnosi tutaj element prawdziwie zaświatowy i jest coś zarazem niezwykłego i poruszającego w fakcie, że aktor Rutger Hauer odszedł od nas właśnie w roku 2019, czyli w tym roku, w którym rozgrywa się fikcyjna akcja Łowcy Androidów. Także z Rutgerem Hauerem łączy się najbardziej kontrowersyjna zmiana montażowa pomiędzy wersjami Łowcy Androidów i dotyczy to słów, które padają z jego ust w trakcie konfrontacji z Tyrellem, czyli właściwie z jego stwórcą, z szefem korporacji produkującej androidy. W większości wersji zwraca się on do niego słowami: chcę więcej życia, pierdolcu, przepraszam, fucker. A w ostatniej wersji montażowej, tej nazwanej przez Scotta ostateczną, te słowa są już nieco bardziej pokorne. Chcę więcej życia, ojcze. Fucker, father tutaj. Ta zamiana słów jakże znamienna. Sam Scott, pytany o tę zamianę, obydwie wersje były nakręcone w 1981 roku, kiedy film był kręcony, ale przez większość lat obecności Łowcy Androidów na ekranie była to jednak ta wersja bardziej siarczysta. Scott odpowiedział po prostu: chyba się trochę starzeje. A zatem nawet ten bunt Roya Batiego, Rutgera Hauera, odrobinę złagodniał z latami. Mimo to oczy, fryzura, cała powierzchowność i dusza Rutgera Hauera w Łowcy Androidów jest czymś absolutnie niezwykłym. A zatem decyzja o obsadzeniu Rutgera Hauera w tej roli okazała się wspaniała i nawet dzisiaj, w 2024 roku, kiedy oglądałem Gladiatora 2 i patrzyłem na fantastyczną rolę Denzela Washingtona w bardzo niedobrym filmie, moim zdaniem, jakim jest Gladiator 2. Ta rola jest świetna. Mam nadzieję, że dostanie za nią Denzel trzeciego Oscara. I myślałem sobie, no znowu u Scotta mamy postać, która odwraca porządek pewien, bo tutaj mamy właśnie Denzela Washingtona, który najpierw zasłynął Oscarowo w filmie Na polu chwały jako czarny niewolnik, który wydobywa się na wolność poprzez służbę wojskową w trakcie wojny secesyjnej, a tutaj jest już z kolei posiadaczem niewolników, czyli kimś, kto przeszedł na tą drugą stronę barykady. I tak sobie pomyślałem, że ten temat wolności i niewoli już wcześniej u Scotta tak mocno wybrzmiał w Łowcy Androidów, ale przecież także wybrzmiał w Thelmie i Louise, innym filmie Scotta, który tutaj omawiałem, gdzie Thelma i Louise buntują się przeciwko swojemu statusowi jako kobiet, którym nie wolno powiedzieć nie. I to nie wyraźnie w tym filmie mówią. Więc to właśnie, niesamowita osobowość i to, co wnosi do tego filmu Rutger Hauer, jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Tyle moich wstępnych uwag, takich o rzeczach, które są dla mnie w tym filmie najcenniejsze, a teraz zapraszam Was na rozmowę z Pawłem Stroińskim. To urodzony w 1984 roku polonista i kulturoznawca, dziennikarz muzyczny i filmowy, specjalista od muzyki filmowej, współzałożyciel portalu filmmusic.pl, redaktor magazynu Presto, muzyka, film, sztuka. Napisał też wiele artykułów naukowych na temat filmów, zwłaszcza Andrzeja Wajdy, Stanisława Różewicza, Jerzego Kawalerowicza, Michaela Manna i Martina Scorsese. Kino fascynuje go od 1996 roku. W 2023 roku zadebiutował jako scenarzysta i reżyser krótkim metrażem Randka. To ja jeszcze dodam do tej oficjalnej notki, że Paweł jest na moim naprawdę dobrym kolegą, kimś, kogo naprawdę podziwiam. Jego refleksje o kinie są świetne, jego oko jest nieomylne. to, że zadebiutował reżysersko randką, którą ja bardzo lubię, to jest film, który warto naprawdę zobaczyć. On krąży po festiwalach, mam nadzieję, że od pewnego momentu będzie też szerzej dostępny w VOD. Jest dla mnie też wzruszające, bo jest takim dowodem na spełnione marzenie. Naprawdę jest to osoba, która o kinie wie ogromnie dużo i jednocześnie w moim życiu to jest największy znawca twórczości Ridleya Scotta. Więc chciałem, żebyście też usłyszeli głos Pawła, żebyście poczuli, jak to jest, kiedy się z Pawłem spotyka, siada na kawie i po prostu rozmawia się o kinie, bo to jest dla mnie jako kinomana jedno z cenniejszych doświadczeń i dlatego postanowiłem go do tego odcinka zaprosić. A zatem teraz pokminimy trochę z Pawłem Stroińskim, a potem wrócę do was i jeszcze kilka uwag końcowych wam przekażę. Cześć Pawle, witaj w Spoilermasterze.
Cześć, cześć Michale.
Bardzo się cieszę, że nam się udało to spotkanie, bo już długo je planowaliśmy i jesteś jedną z osób, które znam chyba tą osobą, która najlepiej zna twórczość Ridleya Scotta. Mam też nadzieję, że kiedyś porozmawiamy o Tonym Scottie, ale to będzie oddzielny rozdział. I chciałbym zacząć od takiego pytania. Łowca Androidów to jest dopiero trzeci film, tak naprawdę. Trzeci pełny metraż Ridleya Scotta po Pojedynku i po Obcym ósmym pasażerze Nostromo. Wczesna twórczość. Czy w tym filmie widzimy, jak styl Ridleya jakoś się osadza, może trochę zmienia? Jak spojrzeć na ten film jako właśnie na wczesny film reżysera de facto? Czy możemy tak na niego spojrzeć?
Ridley Scott, pierwsza rzecz, jaką Ridley Scott powie, jakby się o coś takiego spytać, to przypomni, że do tego czasu zrobił 1500 reklam. I że to go tak naprawdę wszystkiego nauczyło, łącznie z tym, że jak się chwali w Dangerous Days, w dokumencie o powstawaniu filmu, jest w stanie rozejrzeć się po nieznanym budynku i już porozstawia kamery po 3 sekundach. Ciekawe jest powiedzieć osadziło, bo jeżeli spojrzymy na pierwsze 3 filmy Ridleya Scotta, a nawet na pierwsze 4, czyli wykroczymy jeszcze film dalej, czyli do legendy, to zwrócimy uwagę, że pierwszy film to jest historia Pojedynek 1977 roku. To jest film o czasach napoleońskich. Następny film jest filmem science fiction dziejącym się w kosmosie. Łowca Androidów jest filmem science fiction dziejącym się na Ziemi, w ogóle prekursorem cyberpunku, jak wiadomo. A Legenda jest filmem fantasy. Mhm. Dopiero następny film, Osaczona i dopiero Czarny deszcz, tak naprawdę są osadzeniem się Ridleya Scotta w jakiejkolwiek rzeczywistości, na którą można spojrzeć z okna. Ridley jest już na pewno twórcą pewnym siebie i tutaj najlepiej się chyba objawiają, i to na różnych poziomach, zapędy immersyjne Ridleya Scotta, bo on od początku jest zwolennikiem, uwielbia tworzyć światy. Dla mnie Ridley na przykład jest mistrzem pierwszych ujęć. I zawsze patrzyłem na jego pierwsze ujęcia wprowadzające, albo potem się przerzucił w ogóle na tryb napisów końcowych, ale na to pierwsze ujęcie po napisach. Czy to jest powolne ujawnianie się przylatującego Nostromo w Obcym, a potem kubrickowskie przecież, więc wręcz pokazanie statku, czy to jest przelot przez Los Angeles w 2019 roku Łowcy Androidów. Pierwszego ujęcia Legendy w tej chwili nie pamiętam, ale też było takie bardzo mocno atmosferyczne. Nawet później, czy to jest ręka z Gladiatora, tak? Ta słynna ręka w
muskająca zboże.
Muskające zboże, co podobno doradził Hans Zimmer w ogóle, żeby zacząć od tego ujęcia, chociaż to pierwsze ujęcie, kiedy on się z uśmiechem patrzy na przelatującego motylka, też byłoby dobrą imersją. Czy początek helikoptera w ogniu z tym pseudodokumentem związanym z głodem, to zawsze, czy nawet Marsjanin z tym powolnym wyciąganiem Marsa przy bardzo powolnej, cichej muzyce jest tą taką immersją, w której od razu nas w jakiś sposób Ridley zaprasza do świata, który tworzy.
Zanurza nas w nim dosłownie.
Tak, to jest dosłownie sam zresztą to jest coś, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne osobiście. Kiedyś spytany o pewne inspiracje odpowiedziałem, że pierwsze ujęcie randki to jest taki kraj, taki Ridley Scott. I bo też mi zależało właśnie na próbie takiego zanurzenia, ale generalnie rzecz biorąc, to jest na pewno to pierwsze ujęcie, to jest ta ilość dymu, podobno ktoś na planie się go spytał, czy u ciebie w domu też tak jest? Nie, ale dobrze wygląda, odpowiedział mu Ridley. I to, że tak naprawdę używa dosyć długich obiektywów. On to tłumaczy, w komentarzu tłumaczy się tym, że w sytuacji, w której robiliśmy na tyłach studia całe miasto, to nie mógł używać szerokiej optyki dlatego, żeby po prostu ujawnił, że wszystko zrobili w jednym miejscu i tylko przedekorowywali to. Ale tak naprawdę Ridley zawsze wolał długie obiektywy. Być może jest to związane z tym, że później się przerzucił na pracę na wielu kamerach. Mhm. Czyli jeżeli masz długi obiektyw i mniejsze pole widzenia, to po prostu kamery nie zobaczą wzajemnie.
A dla widza, jaki to ma efekt, tak dopowiedzmy też do naszych słuchaczy, właśnie dla naszego oka, oglądanie ujęć kręconych długim obiektywem, to jest takie spłaszczenie obrazu, dobrze to
jest
nazywam?
Jest to spłaszczenie obrazu, jest wrażenie mniejszej odległości między obiektami, czyli początkiem spłaszczenia, ale także jest mniejsza głębia ostrości, jest on bardziej taki miękki, co Ridley osiąga jeszcze jedną rzeczą i jest to ten słynny wszechobecny dym, co też zmniejsza kontrast. Co ciekawe, Ridley używa szerokich obiektywów i wydaje mi się, że one mu są potrzebne po to, żeby w sposób paradoksalnie klaustrofobiczny wykorzystać pewien efekt optyczny, który się z tym wiąże, czyli rybie oko. Jeżeli spojrzymy na ujęcia w mieszkaniu Sebastiana kręconym w budynku Bradbury'ego, to tam są spłaszczone, tam są takie lekko zakrzywione te ściany. To, to jest rybie oko, co buduje pewnego rodzaju naruszenie naszego poczucia rzeczywistości, mimo że Ridley się uważa za realistą i cała ta sprawa obecności wszechobecnego dymu, który jest pewnego rodzaju smogiem, a być może jakimś z tyłu głowy nawiązaniem do wszechobecnej radioaktywności u Dicka San Francisco, to tutaj Los Angeles, o czym może jeszcze powiemy, to też jest to coś, co w jakiś sposób nadaje temu światu fakturę, rozumianą także, pamiętajmy o wykształceniu malarskim, zresztą obu braci Scott, co należy rozumieć także w kontekście historyczno-sztucznym czy teoretyczno-sztucznym, czyli jako termin artystyczny.
Czyli można powiedzieć, że te dymy u Scotta trochę się przedostały z takiej turnerowskiej mgły, tak? To znaczy, kiedy patrzymy na malarstwo XIX wieku w Wielkiej Brytanii, to mamy między innymi takie pejzaże, prawda, zamglone, pozbawione tej klarowności obrazu. Dobra, to jest archeologia myślenia? Czy jeszcze inaczej można to ująć?
Myślę, że to jest dobry pomysł, chociaż ciekawie to wygląda w kontekście bardziej, bardziej miejskim. Pamiętajmy też, że przynajmniej późniejszy Ridley raczej nawiązuje do nieco późniejszego malarstwa, czyli do akademistów. Cały gladiator jest zbudowany dosłownie na jednym obrazie, wizualnie. To jest policze wersja Jean-Paula Jeroma. Podobno zabrano Ridleya do muzeum, pokazano mu, o tak, mogę to zrobić. Tak? I może to być turnerowskie, ale też pamiętajmy, że akurat Łowca ma inspiracje mocno komiksowe, bo się przyznaje do Mobiusa, bo się przyznaje, Rutger Hauer mówi o inspiracji Enkim Bilalem, czyli tym franko-jugosłowiańskim twórcy, a Ridley przede wszystkim mówi tutaj o Mobiusie i o Metal Hurlant.
Jasne, jasne. Też dodajmy dla słuchaczy, bo żeby dobrze zrozumieć, jaką rewolucją wizualną w świecie sci-fi był Blade Runner, to warto, żeby słuchacze wyobrazili sobie albo przypomnieli może niektóre filmy science fiction, chociażby z lat 70. wcześniejszych, takich jak, nie wiem, Ucieczka Logana chociażby, czy nawet THX 1138. Tam przyszłość zawsze była aseptyczna, jasna, pełna neonowych świateł, bardzo klarowna, jeśli
biała.
Chodzi... Biała, właśnie, czysta i biała. A Scott, oczywiście w Alienie, ale jeszcze bardziej w Blade Runnerze, właśnie zatapia tą przyszłość w tym dymie, w tej sadze.
Też jeśli chodzi o taką czystość, to też 2001.
A, no właśnie. No właśnie.
Dla Ridleya przede wszystkim 2001 i może też Barry Lyndon, tak? Zresztą on się trochę później zaprzyjaźnił z Kubrickiem.
No, użył nawet chyba ujęć, których Kubrick nakręcił, prawda?
Do lśnienia, tak na początek. Tak, no. Ale też bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, jeśli chodzi o pobrudzanie świata science fiction. Kto był pierwszy? Paradoksalnie, bo mówiliśmy o THX-ie, paradoksalnie George Lucas. Zobaczmy, że jednak świat Tatooine chociażby, czy nawet Gwiazdy Śmierci w Gwiezdnych Wojnach jest użyty.
No tak, jest piach, jest piach, jest bruch.
Zresztą podobnie jak w Łowcy Androidów są te wszystkie różnego rodzaju, tam tutaj akurat ludzkie, różne języki, ale w Gwiezdnych Wojnach ci wszyscy kosmici, którzy się poruszają po Mos Eisley, tak? Mhm. Te różne rasy, to tutaj też jest, być może też jest trochę inspiracja tego, że chociaż Ridley tłumaczy azjatyckość świata, mhm. Łowcy Androidów nieco inaczej, to fakt, że jednak są te różne, to być może i jakoś to ciągle siedzi. Może powiedzmy, jaki film miał w zasadzie zrobić, nim się wziął za Łowcę Androidów, mm-hmm. Ridley Scott. I była to Duna w tej wersji, którą nakręcił potem David Lynch, czyli dla Dino De Laurentiisa, mm-hmm. którego potem zresztą Ridley zrobił Hannibala.
Mm-hmm. To ja jeszcze jedną rzecz się zapytam, już czysto właśnie taką scottowską. To znaczy, jak oglądasz Łowcę Androidów, powiedzmy w wersji Final Cut, bo wiemy, że tych wersji jest dużo, ale na ten moment trzymajmy się powiedzmy w wersji Final Cut, to gdzie jeszcze widzisz takie momenty ultra scottowskie właśnie, że oglądasz to i myślisz sobie, no tak, to jest ten Ridley. Nie wiem, czy w inscenizacji, czy w czasie trwania scen, w czymkolwiek, gdzie dotykasz palcem, mówisz, o, to jest czysty Ridley.
Nie jestem w stanie tego opisać, ale dla mnie Ridley jest, ja zawsze, gdziekolwiek, czegokolwiek bym nie oglądał, ja Ridleya poznaję w kompozycji zbliżeń.
Okej, okay, to powiedz coś o tym więcej.
Akurat obrazek w Łowcy Androidów jest anamorficzny, czyli jest mocno szeroki, ale na przykład i z reguły chyba Ridley pracuje w tym formacie, ale on stawia bohatera bardzo na skraju kadru i wbrew pozorom zostaje mu dosyć dużo przestrzeni po bokach. Mhm. I to na przykład bardzo ładnie wychodzi, jest takie zbliżenie na Deckarda, który jest mocno w półcieniu, kiedy Rachel ucieka. Mhm. I to i tak patrzę, no tak, aha. Ridley. Tak, okay. Czyli taka kompozycja na skraju kadru bliższych planów. Chociaż akurat tu też chodzi o tego samego aktora, ale nikt nie pokazuje Russella Crowe'a z lekko opuszczoną głową, tak jak w wielu filmach robi to Ridley Scott.
Okay.
Ale tak. To samo masz w scenie, w tej, w której dochodzi do sceny miłosnej, to samo masz z Rachel. Tak samo ma opuszczoną głowę, co też jest dla mnie, jest to dla mnie nie do końca opisywalne, ale dla mnie, ja poznaję Ridleya po zbliżeniach.
Mm-hmm, to ciekawe. A przechodząc trochę do gatunkowego sosu, bo powiedzieliśmy o sci-fi, ale no, tak jak tytuł słynnej monografii tego filmu Paula M. Samona mówi Future Noir, no to tutaj mamy właściwie w równej mierze sci-fi i właśnie film noir. To jest pierwszy raz, kiedy Scott, może nie ostatni, ale pierwszy raz, kiedy on bierze elementy ze świata noirowego. Czy dla ciebie ta równowaga to jest 50-50? Tyle samo sci-fi, ile noiru, czy więcej jest tego noiru? I w ogóle po co tutaj ten noir i czym on jest dla ciebie właśnie ta stylistyka noirowa w Blade Runnerze?
Wydaje mi się, że trochę więcej jest noiru. Mhm. Przez to, że też Ridleyowi zależało na tym, żeby ta przyszłość była w jakiś sposób dotykalna. To jest tej imersyjności w Androidów, że on wykorzystuje te elementy, i zarówno tropy, jak i elementy wizualne, chociaż czytałem gdzieś, że pomysł, żeby oświetlać przez żaluzję był Jordana Cronenwetha, autora zdjęć, to jedna rzecz, którą mu daje, to jest pewnego rodzaju ekspresyjny stosunek do samego miasta, które dzięki temu może stać się jednym z bohaterów filmu, a Los Angeles jest jednym z bohaterów Łowcy Androidów.
Jest też stricte noirowym miastem.
Jest stricte noirowym
noirów
miastem.
Noirów się tam dzieje.
Tak. Mm-hmm. Chandler pisze przecież mm-hmm. Los Angeles, Hammett pisze Los Angeles, więc tutaj mamy zdecydowanie chociaż Ridley z powodów budżetowo-przyszłościowych musiał uniknąć tego, co robiły noiry lat 40-50, czyli kręcenia na lokacjach. Mhm. A bardzo dużo noirów powstawało właśnie i nawet się tym chwalili, nawet się tym na plakatach chwalili, że kręcili w prawdziwych miejscach. I rzecz polega, i tutaj te elementy wizualne, jak posługiwanie się półcieniem, co też pomogło przecież, gdyby nie był oświetlony z tyłu, to nikt by się nie zorientował, że w scenie, w której Deckard szuka w pokoju hotelowym Leona, przeszukuje, to tak naprawdę jest Vic Armstrong, a nie Harrison Ford. I przez to, że po noirowemu jest on oświetlany z tyłu, to widać tylko sylwetkę.
No tak.
A to jest klasyczny motyw noirowy, jeśli chodzi o kwestię oświetlenia. Mhm. Na poziomie takim tropowo-konstrukcyjnym noir daje Ridleyowi możliwość stworzenia historii, która jest w mainstreamowym sosie pesymistyczna i niejednoznaczna. Nie ma postaci w kinie noir, która byłaby moralnie jednoznaczna. Tutaj mamy sytuację, w której ku wielkiemu załamaniu Ridleya Scotta z powodu Indiana Jonesa Harrison Ford nie mógł zagrać w kapeluszu, a mu na tym zależało. Akurat przyszedł na pierwsze spotkanie w kapeluszu Indiany. Jak zobaczył w tej Fedorze, to nie będziemy przytaczać języka, jakim zapewne Ridley się posłużył.
Tak.
A obaj wiemy, że on lubi być...
Raczej się nie cenzuruje.
Raczej się nie cenzuruje, co ma swój urok. Oczywiście. To mamy tego detektywa. Swoją drogą, ciekawe, że chyba Ford tak mocno takich gości, których by określić tym hardboiled detective, raczej nie grywał, wbrew pozorom.
No, to prawda, to prawda.
On raczej szedł w kierunku takich łotrzyków, typu Indiana czy Han Solo.
Tak.
Albo wielkich patriotów, typie Jacka Ryana czy pana prezydenta z Air Force One.
Tak.
Ale właśnie... To jest ten noirowo-chandlerowski Ford jest, myślę, talentem, mocno, potencjałem mocno niewykorzystanym. Tutaj jest pewien paradoks. Pewnie jeszcze przejdziemy mocniej do kwestii tej nieszczęsnej narracji Zofu, która się pojawia w wersji kinowej. Oni bardzo z tym walczyli i ona by dała jeszcze bardziej noirowy sznyt, gdyby była dobrze napisana, gdyby po prostu ktoś podszedł, mając za sobą zapewne wszystkie powieści choćby Chandlera, ale niestety najprawdopodobniej nie miał i to by w ten sposób pomogło, ale jest jedna mała ciekawa rzecz. Otóż jak na takiego detektywa, który rozwiązuje sprawę, zwróćmy uwagę, że o ile inteligencję detektywa to Descartes ma, to fizyczności nie ma, bo zwróćmy uwagę na proste pytanie. Ile walk Descartes wygrywa uczciwie? Żadnej. George strzela w plecy, ona go pobiła.
Racja.
Leona zastrzeliła Rachel. Pris zginęła wyłącznie dlatego, że zamiast go wykończyć, postanowiła zrobić to gimnastycznie.
Salto. Tak,
postanowiła pobyć w Mortal Kombat.
Tak.
Tak. Roy nie dość, że sam umiera, coś temu życie ratuje.
Tak, to prawda.
Czyli za każdym razem Descartes zostaje mocno pobity i prawie ginie.
To jeszcze tylko dodajmy, że ta niesławna narracja z zakadru, którą oczywiście można zobaczyć, bo ona jest w tej wersji kinowej pierwszej, ona była naprawdę źle napisana. To znaczy, tam są takie cytaty w stylu na przykład Descartes zamawia sushi i mówi głosem właśnie detektywa: o, sushi, tak mówiła na mnie moja była żona. Zimna ryba. Tak jakby to jest ten poziom literacki, żeby było jasne. Więc czasami się ludzie dziwią, dlaczego recepcja Blade Runnera w Stanach w 1982 roku była taka mieszana. No ja odpowiem głównie dlatego, że wersja, którą oglądali wtedy krytycy, to była wersja z tym voiceoverem. Więc jakby miejmy dla nich trochę wyrozumiałości, bo oni jeszcze im nie było dane zobaczyć tej wersji bez. Ale jeszcze rzucę piłkę noirową w postaci femme fatale. Rachel i Priest to są w zasadzie klasyczne femme fatale, prawda?
Jora też.
Czym one się różnią? Takie trzy wersje femme fatale w tym filmie. Odcienie.
Rachel to jest femme fatale nieświadoma, czyli taka, która doprowadza do pewnej tragedii, nie wiedząc, co robi.
Mhm. Trochę jak Faye Dunaway w Chinatown troszeczkę.
Tak. Jora to jest ta aktywna, która by umiała nawet zmanipulować.
Barbara Stanwyck w... Po odwójnym ubezpieczeniu.
Pris jest pomiędzy, bo Pris z jednej strony umie być bardzo mocno waleczna i jest bardzo fizyczna, ale z drugiej strony, i tutaj zaraz dołożę pewną ciekawostkę, jest w tym wszystkim bardzo dziecinnie naiwna. Niby manipuluje tym Sebastianem, ale jest w niej coś takiego bardzo dziecinnego i ona jest mocno dziecięca.
To prawda.
I tutaj pewna ciekawostka, bliska mi osobiście. Wiemy o tym od 11 lat. Daryl Hannah, która gra Pris, jest spektrum autyzmu. Ma diagnozę i to wie od dziecka. Dopiero w 2013 się przyznała, że jest autystyczna.
Okay.
I myślę, że trochę tego jej autyzmu jest w Pris. Jakby tak się zastanowić nad pewnymi tropami. Bo ona jest trochę... Niby jest dojrzała, ale ma pewne bardzo dziecinne i ona nie jest zawsze manipulacyjna w tej swojej dziecinności.
Okay.
To jest w jakiś sposób bardzo naturalne. Jak ona mówi Sebastianowi: ja lubię cię takim, jakim jestem, to myślę, że ona jest tym szczera.
Okay.
Ona go lubi.
Okej. Okay. Tam jest jeszcze ta fizyczność właśnie, o której powiedziałeś, taka atletyczna, prawda, gimnastyczna. Wydaje mi się, że też w Priest jest trochę takiej właśnie kobiety lat 80. w Stanach, może takiej punkowej też trochę, prawda, ta fryzura. Ona by spokojnie mogła wejść wtedy, nie wiem, do jakiegoś klubu w East Village i, nie wiem, śpiewać chórki dla grupy Blondie na przykład.
Mogłaby i zwróćmy uwagę, że mogłaby występować jako chórek dla wyglądającego zdecydowanie jako rockman swoich czasów Rutgera Hauera.
Oj tak, oj zdecydowanie, zdecydowanie.
Ale jest jedna rzecz, jeżeli mówimy o kwestiach tematycznych u Ridleya Scotta pewnych, to wszystkie te trzy kobiety są silne. Na swój sposób są silne.
I lepiej też, potrafią się bić niż Descartes.
Lepiej potrafią się bić niż Descartes. I też są niejednoznaczne w takim znaczeniu, że do wszystkich trzech możesz uzyskać trochę sympatii.
Tak, to prawda.
Na pewno w tych scenach często serce Ridleya jest po ich stronie. Mhm. Nie wiem, jak bardzo w scenie między Pris a Descartem, ale na przykład w tych scenach z Sebastianem, kiedy jest zarówno Roy, jak i Sebastian, jak i jest dynamika ich trójki, to Ridley by chyba chciał być najbardziej Pris.
Jak teraz powiedziałem, zgadzam się i nawet jak przypomnimy sobie no już chyba trochę niesławną, a przynajmniej wyśmianą przez niektórych scenę w Napoleonie, kiedy Napoleon korzy się, prawda, przed swoją małżonką w taki dosyć wyrazisty sposób, to można to zestawić też z tą sceną właśnie upokorzenia Descarda przez Pris w Blade Runnerze, bo ono ma jakiś taki posmak trochę sadomasochistyczny, to znaczy moim zdaniem Scottowi podoba się to, co się dzieje w tej scenie. Ta przemoc mu się podoba, bo ona ma taki też wymiar trochę erotyczny, tak ja to przynajmniej widzę. No jednak jednym z takich kadrów najczęściej powtarzanych, reprodukowanych fotosów z Blade Runnera, nawet pamiętam go w przewodniku telewizyjnym z 95 roku, to jest głowa Harrisona Forda pomiędzy udami Daryl Hanna, no trzeba tak to powiedzieć, tak?
No tak. A to jest pytanie, czy to jest Daryl Hanna, czy to jest jedna z tych...
Buddy Doubles.
Buddy Doubles, to mógł to być ten facet.
Tak, nie mylić z Buddy Double Briana De Palmy, ten film powstanie dwa lata po Blade Runnerze. Hasło wywoławcze teraz jest następujące. Vangelis. Muzyka filmowa to jest pole, na którym naprawdę podziwiam twoją ogromną wiedzę i też to, jak czujesz tą muzykę. Tutaj Vangelis jest po roku od Wielkiego Triumfu melodii, która nucił cały świat i która potem stała się hymnem sportowców na całym świecie, czyli Chariots of Fire, Rydwany Ognia.
Zwłaszcza tych w zwolnionym tempie.
Dokładnie. Ilekroć słyszymy tam, dam, 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 no to wiemy, że już jesteśmy w świecie sportu. Czy ta ilustracja do Blade Runnera krok do przodu? Czy to jest kamień milowy w ogóle ilustracji muzycznych w kinie?
Zacznijmy w ogóle od tego, że to nie Rydwany Ognia były powodem, dla którego Vangelis trafił do Łowcy Androidów. Jest to jeden utwór z albumu See You Later, który jest rok wcześniejszy od Rydwanów i nazywa się on Memories of Green. Mhm. I on się pojawia w filmie w tej scenie, gdzie Rachel się pyta Descarda, czy uważa ją za replikantkę.
Tak.
I tak naprawdę to był powód, zresztą ten utwór jest sam w sobie nostalgiczno, lekko noirowy. Na pewno jest to ścieżka, która jest zupełnie od Rydwanów inna w tym znaczeniu, że zupełnie inne wywołuje emocje. Jednak Rydwany kwalifikowane chyba nawet jako dramat psychologiczny w różnego rodzaju przewodnikach telewizyjnych są klasyką kina inspiracyjnego jednak.
I też tam jest ten taki pulsujący, inspiracyjny rytm, prawda, pod
tak.
spodem.
Zresztą Vangelis miał z tym o tyle problem, że Hugh Hudson, reżyser filmu, był zainspirowany wcześniejszym utworem i chciał go wykorzystać do tej sceny, a Vangelis musiał go przekonać, że jest w stanie skomponować coś innego w tym samym tempie.
Okay.
Więc tak naprawdę trochę wbrew reżyserowi napisał te napisy początkowe, jeśli chodzi o genezę. Też pamiętajmy, że Ridley Scott bardzo lubi elektronikę w muzyce.
No właśnie. I to jest, on też pomagają wprowadzić tak, prawda, tym filmem i nie tylko do kina.
Bo chciałbym też powiedzieć, że jeśli chodzi o Obcego, to pierwotnie nie chciał, żeby Jerry Goldsmith był kompozytorem, to wymyślili producenci. On by chciał Isaa Tomite, który zasłynął przetłumaczeniem na elektronikę obrazków z wystawy Mussorgskiego.
Okej.
Okay. Ale co zrobił Vangelis? Vangelis bardzo mocno wchodził w obraz i to Ridley się zachwyca tym, że jak jest jakieś mrugnięcie, o to tu zacznę. Tak mu mówił nawet w studiu, które znajdowało się tak na północ od Hyde Parku, przy stacji metra Marble Arch w Londynie, bo wtedy pracował ze studia Nemo Vangelis. Musiał w to wejść. Z jednej strony musiał w pewien sposób oddać pewną niejednoznaczność tego świata, z drugiej strony jego ekspansywność. I jedna z rzeczy, którą bardzo podziwiam w muzyce do Łowcy Androidów, jest to, że to jest muzyka, która z jednej strony bardzo ekspansywno-epicka, z drugiej strony ona jest bardzo wbrew pozorom kameralna.
Taka intymna nawet chwilowo.
Jeżeli nawet spojrzymy na napisy początkowe.
No właśnie, no.
Mamy po prostu lekką zapowiedź tematu, gdzieś tak słyszaną nieco z oddali, wchodzą te bębny i jak się pojawia to LA w 2019 roku, to mamy po prostu muzyczny odpowiednik szerokiego zoom-outu. Po prostu mamy szeroki obiektyw, to jest tak ekspansywne i to jest od razu też nas zanurza w ten świat. Nie boisz się też pewnych dziwactw muzycznych, jak na przykład jest kilkakrotnie pojawiający się w filmie utwór, który na płycie, która została wydana w ogóle 12 lat później, Tales of the Future, gdzie pojawia się bardzo dziwny wokal, wykonywany, co może niektórych zainteresować, przez Demisa Roussosa.
No właśnie, to mnie bardzo zdziwiło, jak się dowiedziałem tego, że Demis Roussos występuje w Blade Runnerze w pewnym
tak,
sensie.
Tak, ale oni razem grali w zespole Aphrodite's Child.
Okay.
Jeśli dobrze pamiętam, Aphrodite's Child, więc oni po prostu byli razem w zespole muzycznym, rockowym zresztą. I potem właśnie pojawia się tutaj Demis Roussos. Ja najbardziej, no oprócz samego finału ze słynnym przemówieniem
Roya
na końcu, słynnym Tears in Rain, które w ogóle na płycie z muzyką zawiera też ten monolog w całości. Ja najbardziej lubię utwór, który pojawia się dwukrotnie w filmie, to jest kiedy pierwszy raz pojawia się Pris i kiedy ginie Jorah, to się nazywa Blade Runner Blues.
Okay.
To jest tak cudownie noirowy utwór, zawierający wręcz takie jazzowo-bluesowe blue note, z takim charakterem pewnej improwizacji w tym jak gra, z takim podkładem akordu, jest tak pełen smutku i jest przy tym tak, że kiedy jakiś czas w ogóle przed wyjściem właściwej muzyki z Blade Runnera wyszła taka wersja pod tytułem, którą grała The New American Orchestra.
Okay.
I to w ogóle przełożyli na orkiestrę. Ja przesłuchałem 30 sekund Blade Runner Blues z tego. Przełożyli ten syntezator na trąbkę solową, czyli jeszcze idziemy noirowo, tak? Bardziej. I po pół minuty po prostu odpadłem.
Okej. No to znaczy, to jest piękny, uwielbiam też ten moment, ale zwróćmy też uwagę na to banalnie trochę nazwane Love Theme, czyli motyw miłosny, bo tam z kolei mamy ten mocne wejście saksofonu, które w ogóle kojarzy mi się z kinem lat 80., bo w wielu filmach lat 80. scenom miłosnym towarzyszyły saksofonowe
chyba
solówki.
Najbardziej znany, jak się ten film nazywał, Kazdana,
Żarciała.
Tak, gdzie John Barry wprowadził
Body mocno, Heat, tak, Body Heat, wiem, dokładnie.
Gdzie John Barry mocno wprowadził przecież saksofon.
Więc jak słyszymy, jak widzimy, zwłaszcza właśnie światło sączące się przez żaluzję i słyszymy saksofonową solówkę, w tym przypadku Dicka Morrisseya, to wiemy, że jesteśmy też w świecie 80-sowej erotyki. I tak się tutaj dzieje.
Tutaj dwie ciekawostki, jeśli chodzi o muzykę, to trochę inną muzykę w niektórych momentach zawiera Workprint, czyli ta wczesna wersja montażowa, która się pojawia na wydaniu tym pięciopłytowym wydaniu Blu-ray i DVD. W Workprincie muzyka do sceny miłosnej jest trochę inna. Nie ma saksofonu, jest bardziej elektroniczna i nawet trochę bardziej niż... trochę nawet zapowiada to, co w ogóle będzie robił zresztą przyszły kompozytor Ridleya Scotta Hans Zimmer. A druga rzecz to jest finał. Finał filmu w Workprincie nie został jeszcze przez Vangelisa chyba napisany po prostu i wykorzystali muzykę tymczasową.
Tak zwany temp track.
Tak zwany temp track. Co było temp trackiem? I pewnie wielu fanów Jerry'ego Goldsmitha i ci, którzy przez powodu bycia fanem Jerry'ego Goldsmitha mają mało sympatii do Ridleya Scotta, się jeszcze bardziej na niego zirytuje, ponieważ w tym temp tracku pojawia się Planeta Małp. 1968 roku.
O, no proszę, no proszę. Czy to jest twoja ulubiona ścieżka dźwiękowa właśnie Vangelisa, ten soundtrack? Czy...
Tak.
I to nie jest ostatnia współpraca ze Scottem, bo potem chyba jeszcze słynne 1492, prawda? Mylę
tak,
się?
Wyprawa do raju, zrobiona 10 lat później.
Po Blade Runnerze.
Po Blade Runnerze, czyli na 500-lecie w ogóle wyprawy odkrycia Ameryki przez, czy raczej odkrycia Haiti, umówmy się,
tak.
przez Kolumba. Muzyka też wyjątkowa, swoją drogą. Ciekawe, że nikt nie wpadł na pomysł, że ten tytuł, utwór tytułowy można by próbować puszczać na studniówkach.
O, proszę.
To jest typ poloneza, jakby się
o,
na tym zastanowić.
Wow, nikt...
Bam, 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 bam.
No pięknie. Rzeczywiście, to konkurencja dla Killara tutaj by była murowana. Jeszcze tak rzucam okiem na tę filmografię, czy jeszcze na coś byśmy tutaj zwrócili uwagę, bo ja tylko wiem, że właśnie Roger Donaldson był też wielkim fanem i dlatego powierzył Vangelisowi muzykę do Bounty właśnie z 1984
roku. To też jest w ogóle te napisy początkowe, o ile reszta muzyki nie zawsze jest taka dobra do Bounty, to te napisy początkowe, gdzie masz ten wschód słońca i ten pojawia się ten tajemniczy, mistyczny motyw, to jest coś, to jest coś cudownego.
A powiedz to, ostatnie pytanie już takie naprawdę bonusowe. Czy Hans Zimmer, kiedy robił muzykę razem z Benjaminem Wolfishem do Blade Runnera 2049, to w ogóle nawiązali, twoim zdaniem, weszli w dialog muzyczny z Vangelisem z pierwszego filmu?
W dwóch kwestiach. Po pierwsze, na koniec jest parafraza tego słynnego Tears in Rain, jak tam, jak jest Gosling na schodach. A po drugie, Zimmer posiada Yamaha CS80, na którym powstała większość brzmień i została skomponowana większość Łowcy Androidów, więc on posiada własną kopię tego syntezatora. On akurat nie miał czasu zbyt dużo nad tym pracować, ponieważ był w środku tournée. Powiedział, że wrócił na 2 tygodnie z jednej części, na drugiej musiał siedzieć głównie jako keyboardzista dla Bena w jakimś wywiadzie. I on pożyczył Wolfishowi, pożyczył swój oryginalny, swoją CS80. Polecam też utwór Mesa, który też ma, jest próbą takiej ewangelisowej ekspansywności. Muzyka do Blade Runnera 2049 jest, tak jak zresztą zwykle w kinie Villeneuve'a, dużo bardziej opresyjno-mroczna i nawet można mówić, że można trochę zestawić z tym, co wcześniej robił dla niego nieżyjący jeszcze Hanyo Hanson, który miał w ogóle robić Blade Runnera 2049.
Okay. Czyli taka muzyka ołowiano, właśnie ciężko siedząca na naszych barkach. Ridley Scott, Łowca Androidów i tematyczne obsesje Ridleya Scotta. Już teraz oddzielając się od stylu, skupiając się na temacie. Ja patrzę na te pierwsze 3 filmy Scotta, czyli na Pojedynek Obcego i na Łowcę Androidów i od razu myślę o tym, że wszystkie te 3 filmy to są filmy o jakichś obsesyjnych pojedynkach. Trochę takich rozciągniętych w czasie, prawda? W przypadku Pojedynku wręcz na dekady. No ale tutaj też, prawda, ten długi pojedynek, poszukiwanie się wzajemne Descartes'a i Roya Batiego, prawda? Czy też takie krążenie wokół siebie, ofiary i predatora w Obcym. Czy to jest jakiś taki może skotowski temat, a może w ogóle gdzie indziej należy go szukać? Innymi słowy, dlaczego Blade Runner jest filmem skotowskim, ale już nie stylistycznie, tylko tematycznie?
Myślę, że dobrze, jeśli chodzi o pierwsze 3 filmy, dobrze wywołałeś temat o może nie tyle obsesyjnego pojedynku, czy w ogóle jakiejś obsesji na jakimś punkcie. 2 filmy Obcy w dużo mniej oczywiście filozoficzny sposób, ale też tam się pojawiają te pytania o człowieczeństwo i w ogóle o życie. Bo zobaczmy, że na poziomie symbolicznym bardzo ważnym wątkiem Obcego jest w ogóle kategoria cyklu życia. Więc jest ta kwestia życia. Też się przecież pojawia android w formie Asha w Obcym. Tam zresztą dużo bardziej przecież jednoznacznie negatywny android, co potem trochę odwraca i komplikuje przecież Cameron w decydującym starciu w postaci Bishopa. Ridley ma pewną metaforę, której się trochę trzyma przez cały film. Czyli mamy cykl życia w obcym. Tutaj mamy wszechobecne oczy, łącznie ze sceną, ze sceną u Hannibala Chu. Dzisiaj mnie zafascynowało, jak powtarzałem sobie jeszcze Czarny deszcz, który jest stylistycznie czasami łowcą androidów dla opornych, albo łowcą androidów light, jak kto woli. Tam za to jest wszechobecny temat motorów z jakiegoś powodu. I też swoją drogą przez to pościgu. W przypadku obcego i łowca androidów jest pewne pytanie, nazwijmy to genderowe, czyli jaki model męskości prezentuje Descartes, jaki model męskości prezentuje Roy, u którego pojawiają się pewne aspekty przecież biseksualne. Zaraz przed zabiciem ojcego całuje swojego. Też różnica między Royem a Descartesem, różnica między Descartesem a Leonem, to też są bardzo ciekawi, gdzie ten Leon jest jednak takim trochę, nazwijmy to, przygłupim idiotą, ale też pokazującym, że ma pewną wrażliwość emocjonalną, przez jak reaguje na śmierć żory.
Tak, to prawda. Zresztą Descartes też pod pewnymi względami prezentuje taką, cudzysłów, toksyczną męskość, chociażby w tej scenie, kiedy właściwie każe Rachel się pożądać, tak, bo on jej mówi, czego pragnie, jakby on jej wkłada do głowy to, co ona ma powiedzieć i co ma czuć.
Ridley zresztą trochę żałuje takiej realizacji tej sceny, której aktorzy nie byli pewni sami. Ale szczerze mówiąc, po pierwsze, to jest zgodne z powieścią, gdzie jest ten wątek, gdzie jeden z tych policyjny, udający policjanta, znaczy myślący, że jest policjantem, że jest w ogóle łowcą, bohater mówi Descartesowi, żeby móc na nie polewać, musi się z nimi przespać. Też wymusza seks de facto na powieściowej Rachel. I to też jest zgodne z dosyć dwuznaczną seksualnością jednak noiru. Czyli to się mieści w konwencji, ale tak. Tutaj jest ten problem kobiecości. No, oczywiście pytanie o człowieczeństwo też tutaj się objawia. Myślę, że następny film, który jest bardziej dla dzieci, ale też jednak...
Legenda.
Też jest filmem fantasy.
No tak, tak. Zresztą to taki jeden z ulubionych filmów fantasy lat 80., mam wrażenie, Legenda. Tam też ten kwestia płciowości, tak, się tak dobrze pokazuje?
Być może bardziej nieco tego, że tam są nieludzkie postaci, bardziej o tym mówiłem.
Okej.
I chyba głównie to, bo jak tak się trochę zastanawiałem, jakie są tematy twórczości Ridleya Scotta, to ja myślę, że niektóre zaczęły się tak naprawdę serio objawiać nawet już w latach 2000, na przykład jego zainteresowanie mocne Bliskim Wschodem, od kawałka Gladiatora, który się odbywa w Marrakeszu, przepraszam, w Cukabarze, nie w Marrakeszu, utwór się nazywa Marrakesz Marketplace muzyczny, stamtąd, po Królestwo Niebieskie, ale też Sieci Kłamstw, tak, czyli on ma takie zresztą on się przy okazji chyba zaprzyjaźnił z królem Maroka, bo przecież statystami w Królestwie Niebieskim była armia marokańska po prostu.
No tak.
Więc on się z nimi zaprzyjaźnił. Tak, i...
No, ja bym tu jeszcze dorzucił kwestię tego, że kobiety u Scotta są często tak silne, no to oczywiście mamy Thelmę i Louise, od razu możemy sobie uruchomić, prawda, rozwalające wielką cysternę z benzyną
trochę
na przykład. Trochę tak, ale jednak ta figura tych, prawda, zwłaszcza jednej z nich, myślę o bohaterce granej przez Susan Sarandon, to jest taka silna scottowska kobieta, no ale też Scott dał kinu lat 90. najsilniejszą ze wszystkich kobiet, to znaczy wytrenowaną jako Navy Seal Demi Moore w filmie G.I. Jane, prawda? Która jest taka trochę jak Pris w tej swojej zdolności, sprawności fizycznej.
Tak, to znaczy problem polega na tym, że to trochę pokazuje przejście Ridleya z bardzo dużej subtelności do walenia kobuchem w łeb, bo G.I. Jane nie ma ani nie ma subtelności Thelmy i Louise, a tym bardziej nie ma subtelności obcego.
Ani Priest w Łowcy Androidów. Tutaj pełna zgoda.
Więc Ripley mimo wszystko, bo po prostu G.I. Jane musi po prostu trochę stać, chociaż to jest G.I. to jest armia, a nie foki, ale nieważne.
No tak.
Ale General Infantry. Ale po prostu Demi Moore musi się stać facetem, nawet się robi na łyso.
Tak, to prawda. Tak. Zresztą to wtedy było też szeroko komentowane, to tak a propos teraz substancji. Mówiliśmy o człowieczeństwie, no to nieuchronne pytanie, czy twoim zdaniem Descartes jest replikantem? Jak interpretujesz jednorożca, origami z jednorożcem. W ogóle, czy uważasz, że Deckard jest replikantem, mówiąc krótko? Jaka jest twoja teoria na ten temat? Albo przynajmniej zdanie.
Ja się chyba widząc już któryś raz Łowcy Androidów, oglądając dokument, ja chyba się przede wszystkim zgodzę z montażystą, z Terry Rawlingsem. Rawlings mówi, że tak naprawdę to jest nieważne. Najważniejsze jest to, że my pytamy. I to się, bo jeśli chodzi o to, czy jest człowiekiem, czy replikantem, najlepszą odpowiedź, lepszą niż Ridley, ma moim zdaniem Hauer, który twierdzi, że ponieważ on jest replikantem, to żeby cały ten pojedynek w ogóle miał sens, to Descartes musi być człowiekiem. Ale oczywiście Descartes może myśleć, że jest człowiekiem, a nim nie być.
I Roy może o nim myśleć jako o człowieku.
Tak, i Roy też może myśleć o nim jako o człowieku, więc to też może tak wypaść. Podobno Ford już się pogodził z tym, że jest replikantem.
O, to ładna...
W wywiadzie udzielałem rok temu.
Okej, okay. To ładna puenta tego wątku. No i teraz koniecznie chcę przejść do kwestii takiej niemal egzegetycznej, to znaczy porównania wersji. Oczywiście wszystkiego nie powiemy, ale powiedz mi, która z tych wersji jest twoją ulubioną? Przypomnijmy i powiedz, jeśli się pomylę, że mamy wersję kinową amerykańską, która pojawiła się w amerykańskich kinach w 1982 roku. Mamy wersję kinową europejską, nieznacznie tylko brutalniejszą od tej wersji. W obydwu tych wersjach mamy voice-over z zakadru, narrację tą noirową albo wannabe noirową. Mamy tak zwany work print, czyli taką wersję roboczą, która też już jest w zasadzie w obiegu takim dosyć oficjalnym. Mamy director's cut z roku 1992 na dziesięciolecie filmu i mamy tak zwany final cut z roku 2007. Czy pominąłem jakąś? I która jest twoją ulubioną, preferowaną?
Nie pominąłeś żadnej wersji, jest ich 5. Przyznam, że miałem dylemat, czy wolę, bo pierwszy raz obejrzałem teraz ostatnio wersję amerykańską kinową, europejską, którą nas puszczali w telewizji. Pierwszy raz obejrzałem workprint i pierwszy raz obejrzałem reżyserską 92 roku. Znałem tylko kinową puszczoną w telewizji w Polsce i w...
Czyli poczekaj, w polskiej telewizji, która była pokazywana? Jeszcze raz powiedz.
Wydaje mi się, że europejska, chociaż musiała być europejska, bo nie mieli dostęp do amerykańskiej.
Bo właśnie teraz sam się zastanawiam, bo to tylko taki wtręt historyczny, że ja pamiętam, że Łowcy Androidów był pokazany w styczniu 1995 roku przez telewizję polską. To był drugi film nadany w cyklu 100 na 100, czyli 100 filmów na stulecie kina. Jestem prawie pewien, że wtedy pokazano wersję bez voice-overu, ale nie jestem, wiesz, nie jestem tego teraz w stanie udowodnić.
Ja widziałem w telewizji wersję z voice-overem.
Z voice-overem, okej.
Okay. Widziałem wersję z voice-overem, domyślałem się, że była europejska.
Okej.
Okay. I się zastanawiałem, czy wolę wersję z 92, czy tą z 2007.
No właśnie.
Wydaje mi się jednak, że to jest 2007, chociażbym po prostu parę ujęć przywrócił, bo Łowcy Androidów jest takim filmem, który jeśli chodzi o te aspekty immersyjno-światotwórcze, lubi przedłużać trochę ujęcia. Tutaj przypomnę taką scenę, w której pierwszy raz się spotyka się Roy z Leonem i oni idą już do Hannibala Chu, idą do pana od oczu. I jest taki moment, kiedy mamy długie ujęcie, takie zwykle ujęcie dwójkowe, gdzie oni ze sobą rozmawiają i zaczynają tam iść. Kamera od nich odjeżdża na drugą stronę ulicy, trochę po to, żeby ujawnić miasto.
Świat.
Trochę ujawnić świat. I takich trochę niemotywowanych do końca ujęć, przedłużeń ujęć w Łowcy Androidów trochę jest. Ridley skrócił o kilka minut wersję reżyserską, ale chyba jednak najbardziej lubię Final Cut'a, bo po prostu poprawia kilka nawet takich czysto technicznych błędów, które się pojawiły we wcześniejszych wersjach.
Taki przykład?
Śmierć Jory. W pozostałych wersjach widać zdecydowanie, że to nie jest Joanna Cassidy, która biegnie i umiera.
Okay.
Zresztą wiem, już nie pamiętam, w którym to jest making ofie, ale wiem, że Joanna Cassidy była zachwycona, że jak robili to przy green screenie, była w stanie wejść jeszcze w ten sam strój. Okay. I się bardzo z tego powodu cieszyła, że jej się udało. Śmierć Zory, to, że on jak gada z tym gościem od skóry węża, bo tam były problemy z
synchronizacją
ust, to posłużył do tego Synforda w ogóle Ben. I też jednak, chociaż to też ma swój urok, jak odlatuje ten gołąb, to jednak jest właściwe tło, a nie tło dzienne.
To
są takie poprawki, które są, no gdzieś tam jeszcze poznikały jakieś kable ze spinarów czy coś takiego. Ale generalnie rzecz biorąc, wolę najbardziej tu, chociaż wersja reżyserska z 92 też ma swój urok, jeśli chodzi o pewne elementy nastrojowości, a ona była w dużej mierze oparta na workprincie.
O
workprincie wiemy w sumie najmniej, tak naprawdę, bo się o nim rzadko mówi.
Ale on ma też swoje uroki, jak rozumiem, tak?
Ma. Po pierwsze, najbardziej lubię, tak, ze wszystkich 5 wersji filmu, on ma moim zdaniem najlepiej zmontowany początek. Mnie bardzo mocno irytuje, jak szybko po zastrzeleniu Holdena jest cięcie dalej. Workprint to trochę przedłuża o kilka sekund. Poza tym, o ile brakuje mi tego oka, które Ridley w komentarzu wiąże w ogóle z Orwellem. I z
to oko, w którym mamy odbicie eksplozji miasta, nad miastem.
Tak. Są też wcześniejsze przebitki na palącego Holdena. Ja nie wiem, czy one są w ogóle potrzebne. W Workprincie tego nie ma. Workprint nie ma pełnej muzyki, bo jak mówiłem, jest finalny gra w kotka i myszkę między Royem a Deckardem jest ilustrowana w dużej mierze plantą Goldsmitha, ale też wyobraź sobie, że pojawia się pewien voiceover nagrany specjalnie dla workprintu zaraz po śmierci Roya. To nie jest to, co powiedział Deckard na końcu filmu właściwego w wersji kinowej, bo to jest inna rzecz, ale widać było, że już wtedy próbowali. To byś na zasadzie umierał całą noc, a ja tylko patrzyłem. Takiego, tak? Ale próbowali już czegoś. I jak mówimy o tym voiceoverze, to też pamiętajmy, że Ridley Scott nie był wrogiem voiceoveru jako takiego. On był wrogiem, zresztą Ford też, on był wrogiem tego voiceoveru, który zrobili, bo on twierdził, że jeżeli dałoby się zrobić to dobrze, a nawet próbowali zrobić tak, że poprosili zarówno Hamptona Fanchera, jak i Davida Peoplesa, żeby...
Czyli dwóch scenarzystów.
Dwóch scenarzystów, żeby napisali, nie informując, że to robią oddzielnie, tak?
Tak.
To po prostu ten był bardzo zły, ale... dobry voiceover zrobiony w takim czysto hardboiledowym stylu by nawet stanowił kolejną warstwę, zwłaszcza że ten świat jest tak nawarstwiony, dlatego że każda postać, paradoksalnie z wyjątkiem Deckarda w sumie, jest w jakiś sposób ciekawie inna. Po prostu, mówiąc angielska, Ridley embraces the weirdness, tak? Że on po prostu lubi te dziwactwa. Dziwny jest Roy, dziwna jest Pris. Nawet ten szef policji Emmetta Walsha, Bryant, jest postacią dosyć ciekawą. No nie mówiąc już o Gaffie.
Tam jest taka ekscentryczność, on to rzeczywiście lubi. Ja też dodam, że dla mnie jest ewidentne, że nie tylko ten voiceover jest źle napisany, ale po prostu wiemy o tym, że Harrison Ford też bardzo nie lubił nagrywać tego voiceoveru, bo po prostu nie lubił tego tekstu i to słychać w tym, jak on to czyta. Bo ten voiceover, gdyby go naprawdę przeczytać tak z taką jakimś wyczuciem, tak cudzysłów, atmosferycznie, to on nawet mógłby jeszcze, nawet może w tej strasznej wersji literackiej może zadziałać, ale on czyta ten voiceover takim tonem, jakby po prostu czytał listę zakupów. Znaczy to nie jest... Tak, po prostu taki oznajmujący, deklaratywny, nie wiedziałem, co zrobić, tak? Jakby mniej więcej takim tonem. Także to jest też duży problem.
No i oczywiście zakończenie jest kwestią, tak? Czyli ten happy end jest zupełnie zbędny.
No właśnie. To znaczy, dla mnie w ogóle, to też uświadommy mocno słuchaczom, którzy nie widzieli tych wszystkich wersji, że w wersji tej kinowej mamy happy end, co więcej, mamy happy end po scenie w windzie, to znaczy oni się zamykają w windzie i mamy tak naprawdę ucieczkę od podstawowego dylematu tego filmu, ponieważ cały film jest o tym, na tym zbudowana jest ta fabuła, że życia androidów nie da się przedłużyć, że ono jest wyznaczone na pewien konkretny czas i tragiczna ich sytuacja, która w pewien sposób jest zwierciadłem naszej tragicznej sytuacji jako ludzi, jest taka, że nie da się przedłużyć. Cała długa rozmowa Roya Batiego z Tyrellem polega właśnie na tym, że nie da się przedłużyć ich życia. Tymczasem w tej wersji kinowej, w ostatnich paru zdaniach voiceoveru, patrzymy na piękną Sean Young, a Harrison Ford, Deckard, informuje nas w voiceoverze, że po prostu przeprogramowano ją i ona jednak może żyć, prawda?
Tak, tak, a to bardzo, czyli, mi się, no, bardzo mi się w ogóle podobało.
Że co prawda nie wiadomo jak długo, ale dłużej, prawda, niż, no, niż to było planowane, więc w sumie nie ma problemu trochę.
Tak, tak. Zresztą przypomnijmy, kto prawie, że w toczkę powtórzył zakończenie Łowcy Androidów w swojej adaptacji Dicka.
Nie wiem, Linklater? Nie.
Spielberg.
A.
Koniec raportu mniejszości.
Racja, racja. To... Ale Spielberg is being Spielberg, kiedy tak to robi. Podczas kiedy Scotta trzeba było, że tak powiem, zmusić do tego tak, rękami producentów. Tak.
Znaczy, bo Scott jest, jeśli mówiąc filozoficznie, antropologicznym pesymistą.
Oj tak, tak, kosmicznym chyba nawet.
Tak, on jest, u niego jest ten happy end, oczywiście się u niego pojawiają, bo nie robił komedię, patrzmy Dobry Rok, czy Naciągacze. Tak. Chociaż tam to zakończenie też na nim wymusili, żeby było bardziej radosne, bo on chciał pójść jak w książce, gdzie po prostu ten gość, zresztą chyba też ma na imię Roy, ale nie chcę skłamać, zostaje totalnie oszukany przez swoich przyjaciół i tak potem dopiero wprowadzili tą scenę na prośbę producentów, że jednak on spotyka ją i wcale nienawidzi tą Alison Lohman. Tak, ale tak, jakby Ridley Scott nie przepada za ludźmi, ale też pamiętajmy, w jakim stanie był Ridley Scott, kiedy robił Łowcę Androidów.
No właśnie, dodajmy, bo na pewno nie był lubiany przez swoją amerykańską ekipę, która buntowała się przeciwko niemu, ale też w stanie egzystencjalnym związanym z tragedią rodzinną, prawda?
Tak. Na raka zmarł jego brat Frank, który był kapitanem żeglugi. On dlatego przeszedł na Łowcę Androidów z Dune'y. On bardzo szybko chciał wejść na plany. Co doprowadziło do tego, że w kilka miesięcy doprowadził jednego scenarzysta do załamania nerwowego, po prostu pytając go o pogodę na dworze. Cały pierwsze wersje scenariusza Łowcy Androidów były scenariuszem noir dziejącym się we wnętrzach z minimalnymi wyjściami. No, a ten się pyta, czy pada, czy a co jak pada śnieg. Co ciekawe, był też taki wstęp, gdzie Deckard gdzieś przylatuje do jakiegoś domu, zabija kogoś i wyciąga mu szczękę, gdzie na szczęce jest napisany numer seryjny. Ten wstęp został mocno przerobiony, ale w jaki sposób pojawia się jako wstęp Blade Runnera 2049.
Racja.
To jest ciekawostka. I on bardzo szybko chciał pracować. To samo zresztą zdarzyło się później. Kiedy Tony Scott popełnił samobójstwo,
czyli brat też brat Ridleya, reżyser
młodszy, popełnił samobójstwo, Ridley był w trakcie zdjęć do adwokata, scenariusz Cormac McCarthy, i przerwał zdjęcia tylko na tydzień. On po prostu pojechał do Los Angeles, pochował brata, wrócił na zdjęcia i też się mówi, że cynizm i w dużej mierze był związany z sytuacją, w której znalazł się osobiście Ridley. Co do ekip, tam było kilka kwestii związanych z trudnością pracy, oprócz stanu egzystencjalnego, emocjonalnego. Ridley Scott był przyzwyczajony do pracy z brytyjskimi ekipami, które mniej były związane kwestiami związków zawodowych. Co to znaczyło? W swoich wcześniejszych filmach dwóch Ridley Scott osobiście operował kamerą z ręki. Zarówno w pojedynku, jak i obcym Ridley Scott osobiście stał za kamerą z ręki. Wszystkie ujęcia z ręki były operowane przez niego samego. Zresztą potem w Gladiatorze widać, że na przykład wejście na arenę, jak jest making of, to też widać, że Ridley jest za jedną z kamer, która idzie za krołem. Więc on lubi operować. Praca w Stanach mu na to nie pozwoliła. Nie miał zbytniego zaufania do amerykańskich ekip, których musiał się po prostu nauczyć.
Ekipy nawet sobie zrobiły koszulki i t-shirty z napisami, które obrażały Scotta. On odpowiedział, robiąc sobie koszulkę, która była ripostą w stosunku do nich. Tak, ksenofobia tak. Nie jest fajna.
Tak, a czy pierwsza rzecz to była związana z wywiadem, który on udzielił i że amerykańskie ekipy są na zasadzie tak szefy, jest gawnor. Na co oni założyli sobie koszulkę jest gawnor, ma jest. A druga rzecz...
odpieprzy kierowników na nasze...
Tak, gówno nie kierownik, tak, tak można powiedzieć. A druga była napisane, że Willie Rogers never met Ridley Scott, co jest związane z postacią Willa Rogersa, który gdzieś miał powiedzieć I never met someone I didn't like.
Racja, racja, tego nie wiedziałem. tego nie wiedziałem, ale bo rozumiem, że Ridley trochę się zmienił po tej pracy na planie Blade Runnera, prawda? Że
tak.
W jaki sposób?
Teraz aktorzy go uwielbiają i ekipy. Mhm. Ale jeszcze się cofnę do jednej rzeczy związanej z pracą, z tym, że on miał duże problemy przy pracy z Fordem, który był w niewiele lepszym stanie, jeżeli w ogóle, niż Descartes. I niektórzy mówią, że to mogło wpłynąć na to, jak ta rola wygląda i dlaczego jest taka dobra też, jego rola jako Descartes'a. Mhm. Otóż oprócz tego, że mogli się kłócić, kto, czy jest replikantem, czy nie, na co Ridley wpadł w połowę zdjęć, tak naprawdę, to jeszcze on w ogóle Forda nie prowadził. Harrison chciał wiedzieć, co ma robić, a Ridley twierdził, że skoro ten gość już tyle zagrał, to on wie, co ma robić. Nie wiedział. Bardziej się zajmował debiutantką Sean Young, którą w zasadzie mocniej prowadził. W tej chwili, przy tym, że ciągle zostaje bardzo mocno w związku z pracą z obrazem, Scott jest osobą, która nie tylko osobiście nadzoruje scenografię, bo sam był scenografem wcześniej, ale też jest jednym z tych, którzy sami wybierają obiektywy, na przykład. Sam wybiera obiektywy i jest bardzo wizualnym twórcą, to jest bardzo na przykład otwarty na pomysły aktorów. Cały wątek z, nazwijmy to, korridą w czarnym deszczu, tak jak i cała scena z karaoke, to jest propozycja Diego Garcia. Czyli on jest bardzo otwarty na aktorów. Ja bym chciał tylko powiedzieć, jak kochają go aktorzy. To jest człowiek, który zrobił więcej niż nawet dwa filmy z Russellem Crowe'em, który jest słynny z tego, że jest bardzo trudny, a nawet na planie Gladiatora jest taka historia, że kręcąc chyba nawet to słynne przemówienie zaraz przed bitwą, powiedział, że to jest najgorszy tekst, jaki czytałem, ale ja go przeczytam dobrze, bo jestem najlepszym aktorem na świecie.
Rozmawiamy, dodam, w przededniu premiery Gladiatora 2, więc jeszcze nie widzieliśmy tego filmu. Odcinek się już pojawia, kiedy słuchacze mogą go znać. No, tam z kolei Ridley wrócił do współpracy z Denzelem Washingtonem, który wystąpił u niego w Amerykańskim Gangsterze i też jestem ciekaw, bo mówi się już o szansach oscarowych Denzela za tę rolę. To chciałem tylko podkreślić.
Czy podobno cudownie kradnie... jak to mówi pan, to Hamzy Dab, czyli on cudownie kradnie scenerię, tylko że wszyscy się zastanawiają, dlaczego właściciel niewolników w starożytnym Rzymie mówi z mocno bruklińskim akcentem.
Odpowiem im tak, ask Ridley. Pawle, ja powiem tak, powoli zbliżając się do końca, jadąc tutaj, przeglądałem newsfeed na swojej komórce i pojawiła się tam taka wiadomość, oczywiście być może już moja komórka wie, na jakie nagranie jadę, a może chodziło o to, że googlowałem przez ostatni tydzień często Łowcę Androidów, ale był taka wiadomość, w Dubaju powstaje pierwszy przystanek latających taksówek, więc od razu zobaczyłem te, prawda, latające wozy policyjne z Łowcy Androidów przed oczami. Jesteśmy już w świecie, w którym pewne rzeczy są już ziszczone, jeśli chodzi o wizję. Nawet nie wspomnę o motoryzacyjnych dokonaniach Ilona Maska, bo one są wyraźnie inspirowane właśnie Łowcą Androidów.
Ale brzydsze.
Ale brzydsze, dokładnie. I nie są tak ładnie oświetlone i skąpane w dymie, jak to jest u Scotta. Czy są jakieś takie elementy tego świata albo gadżety z Łowcy Androidów, które ty byś chciał mieć?
Ten świat jest tak dystopijny, że mam wątpliwości, chciałbym z niego cokolwiek, ale być może przydałby się taki test Wojta Kampfa, dlatego że żyjemy trochę w świecie, w którym coraz więcej pojawia się ludzi, którzy mogli ściągać na teście Turinga. Jeden być może nawet został prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Parę dni temu.
Znowu. Tak. Więc taki test, chociaż może paradoksalnie bardziej empatyczny, ale też z empatii być może dzisiaj by się trochę przydał.
Zgadzam się. Nawet wiem, że chyba w jakimś mieście, czy to było w San Francisco, kandydaci na stanowisko burmistrza bywali właśnie testowani tym testem. Podobno wiele osób go też oblewało. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas dla Spoilermastera. Mam wielką nadzieję i to niech będzie też jako mała zapowiedź dla słuchaczy, że kiedyś nagramy jeszcze odcinek o Tonym Scottie, bo jesteś jedną z tych osób, która bardzo ceni Tonego Scotta, zna świetnie film filmy Tonego Scotta i no, już nieraz słuchałem, jak rozmawialiśmy o kinie, twoje świetne analizy właśnie Tonego. To może zróbmy taką zajawkę, jeśli nasi słuchacze nie znają filmów za bardzo Tonego Scotta, to który byś film polecił? To tak a propos dokonań brata Ridleya.
Prawdziwy romans, karmazynowy przypływ, Człowieka w ogniu, zdecydowanie Człowieka w ogniu.
I a propos Denzela, ja bym jeszcze tu dorzucił... Niepowstrzymany? Dobrze mówię? Gra tam Denzel?
Tak.
Niepowstrzymany? Tak się nazywa po polsku? Unstoppable?
Tak, Unstoppable się nazywa Niepowstrzymany. Okay. Znaczy to, że udało się z prostej historii o pociągu, który ucieka samodzielnie z powodu dwóch idiotów, tak naprawdę, który ucieka dało się wyciągnąć tyle napięcia, to chyba tylko Tony mógł to zrobić.
Ale ja uwielbiam ten film, to ostatnia kropka nad i, jako ktoś, kto uwielbia Bustera Keatona i film Generał, który też polega na tym, że pociąg wyczyna dziwne różne rzeczy, to ja uwielbiam ten film także dlatego. Jest coś takiego jak poezja pędzącej lokomotywy i ten film się zdecydowanie pod to podłącza. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas dla słuchaczy Spoilermastera.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Pawłowi za tą rozmowę. Myślę, że ziściło się w niej dokładnie to, co zapowiedziałem. To znaczy z Pawłem zawsze rozmawia się świetnie i szczegółowo. I bardzo wam polecam też jego teksty, zwłaszcza te dotyczące muzyki filmowej, bo nie ukrywam, że tutaj no, Paweł jest encyklopedią, jeżeli chodzi o wiedzę muzyczno-filmową. Także dziękuję mu za to, że przyjął zaproszenie. A ja na koniec powiem jeszcze o innej osobie, z którą bardzo lubię rozmawiać o kinie, mianowicie o Karolu Szafrańcu, który był jednym z tych patronów Spoilermastera, który wybrał Łowcę Androidów właśnie jako jeden ze swoich ulubionych filmów. Zresztą w odcinku z rankingiem patronackim możecie posłuchać jego wypowiedzi o tym filmie. I Karol w fascynujący sposób otwarł mi nowe ścieżki myślenia o Łowcy, kiedy porównał ten film do twórczości Wojciecha Jerzego Hasa, do tej rupieciarni hasowskiej, czy to będzie Sanatorium pod Klepsydrą, czy Lalka, to Has jest kojarzony właśnie z taką, z pewnym szczególnym rodzajem scenografii, takiej właśnie zaśmieconej manekinami, pozostałościami jakiegoś świata, którego już nie ma. I dokładnie tak jest u Scotta, oczywiście na inny sposób, ale Karol jest tym człowiekiem, który otwarł mi tą ścieżkę, ten portal porównania tych dwóch światów i muszę powiedzieć, że od tego czasu, kiedy posłuchałem tych jego słów, patrzę też tak na Łowcę Androidów, że to jest taki film o życiu przedmiotów, także o tym, że nie tylko replikanci są żywi, są ludzcy w tym filmie, ale także te filmowane przedmioty. Kiedy jesteśmy w pracowni Sebastiana, tej zabawkarsko-ludzkiej, to tam jest mnóstwo takich właśnie manekinów, częściowo porzuconych, odrzuconych. Jest tam także jednorożec, który, taka figurka jednorożca, która komplikuje trochę to odczytanie, zgodnie z którym, no właśnie, Descartes jest replikantem, ponieważ jego sen o jednorożcu i późniejszy jednorożec zrobiony przez Gaffa mają świadczyć o tym, że jednorożec był zaimplantowanym wspomnieniem i tak dalej, i tak dalej. No jednorożec jest także w tej pracowni Sebastiana. Ale wracam do tego, że ten świat przedmiotów właśnie i ta myśl, że każdy przedmiot ma swoje życie, czy to będzie łuska sztucznego węża, która doprowadza do Zory w tym filmie jako poszlaka, czy to będzie właśnie, czy to będą zabawki Sebastiana, czy to ożywione, czy nieożywione, one wszystkie mają jakieś swoje życie i przecież rzeczy fizyczne, przedmioty w naszych biografiach także mają swoje życie, one z nami podróżują, one do nas mówią, one się jakoś nam przypominają z czasem, czasami chcemy je zachować, a czasami je zniszczymy, bo chcemy je wyrzucić, zapomnieć o nich. To jest też wspaniały film o sprawczości i życiu przedmiotów, rzeczy. A mówiąc o zabawkach Sebastiana, dodam jeszcze, że tam jest taki też mały Napoleon w napoleońskim kapeluszu, który wita Sebastiana w jednej ze scen i tak sobie myślę, że może to już jest ten pierwszy napoleoński bohater u Scotta, który potem oczywiście zrealizował bardzo niedobry biopic właśnie tej historycznej postaci. Więc ożywione przedmioty, oczywiście także ożywione figury, temat stary, to jest temat baśni żydowskich, golema, temat poruszony także przez Szekspira w jego cudownej zimowej opowieści z ożywającym posągiem, to jest temat Pinokia, o którym w tym podcaście rozmawialiśmy z Dianą Dąbrowską i To jest temat, który także miał wielką kontynuację za sprawą Łowcy Androidów. Sam Łowca Androidów w zasadzie zrodził cały gatunek późniejszy cyberpunku. Jego wpływ na wizualną kulturę był nieprawdopodobny. Nawet w Polsce mamy filmy, które były inspirowane po części przynajmniej światem Blade Runnera. To Obi-Oba, koniec cywilizacji Piotra Szulkina, czy Człowiek z magicznym pudełkiem Bodo Coxa. W tych dziełach na pewno te ślady odnajdziemy, a obecnie w 2024 roku żyjemy przecież w świecie, w którym nie ma dnia bez usłyszenia frazy AI, sztuczna inteligencja. Codziennie oglądamy już obrazy, które są tworzone przez sztuczną inteligencję. Być może nawet czytamy teksty i newsy, które są pisane przez sztuczną inteligencję. Jest to także rok premiery Megalopolis Francisa Forda Coppoli, czyli takiej wizji miasta przyszłości, która w jakimś sensie dopełnia tą wizję skotowską. Więc Łowca Androidów, innymi słowy, wydaje się tylko bardziej aktualny w obecnym czasie, a tym, co najbardziej jest retro w tym filmie, to paradoksalnie niektóre marki pojawiające się na neonach, ponieważ to, że miasto Scotta jest upstrzone neonami takich firm jak Atari, TDK czy Pan Am, to jest cudowny znak czasu, ponieważ te marki do naszych czasów nie dotrwały, ale są zachowane w bursztynie futurystycznej wizji Ridleya Scotta, po latach uzupełnionej przez ambitny i ciekawy sequel Denisa Villeneuve'a, czyli Blade Runner 2049. I niech może puentą tej opowieści będzie to, że kiedy ja sam udawałem się do Cinema City Arcadia w 2017 roku na seans Blade Runner 2049, kupując bilet w systemie online, chyba po raz pierwszy wtedy zostałem zapytany przez system Cinema City, czy jesteś robotem? I musiałem odpowiedzieć, że jestem człowiekiem. Pomyślałem sobie, że nie ma lepszej puenty niż to właśnie. Kupując bilet na Łowcę Androidów, muszę potwierdzić swoje człowieczeństwo, klikając w odpowiedni box. Lepszej puenty nie wymyślę. Dziękuję wam serdecznie za słuchanie. Dziękuję Pawłowi Stroińskiemu za przyjęcie zaproszenia. Wysłuchaliście 41. odcinka 6. sezonu podcastu Spoiler Master. Ja nazywam się Michał Oleszczyk, jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten projekt powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Praca nad tym projektem i cotygodniowe premiery odcinków są możliwe dzięki patronkom i patronom w systemie Patronite PL, łamane przez Spoiler Master. Bardzo serdecznie zapraszam was do dorzucenia się do tej zbiórki, do pomocy w mojej pracy, a szczególnie nisko kłaniam się patronkom i patronom imiennym, to znaczy Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Piotrowi Guźniczakowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Rafałowi z Twin Gist, Drugie życie książki w ciele plakatu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Serdecznie dziękuję wam wszystkim. Jeśli są wśród was replikanci, wiedzcie, że Spoiler Master jest dla was przestrzenią bezpieczną i inkluzywną. Do usłyszenia za tydzień.